witamy na trzecim dniu naszych warsztatów. Tak sobie myślę, że bogactwem tegorocznych warsztatów jest ich wielogłos. Często było tak, że przez 3 dni spotykaliśmy się z jednym prelegentem, była jedna myśl przewodnia, było kontinuum i jedna osoba nas prowadziła przez swój temat. A tegoroczne warsztaty są troszkę inne, bo temat wspólny, ale widzimy go z różnych perspektyw. I był ksiądz, był terapeuta, wczoraj był lekarz, a dzisiaj jest małżeństwo. Spotkamy się dzisiaj z Igą i Konradem Grzybowskimi. Oni o sobie sami powiedzą dużo, więc ja nie będę tutaj dużej forpoczty robić. Natomiast kiedy sobie o nich poczytałam, kiedy zamieniłam dzisiaj z nimi kilka słów, to pomyślałam sobie, że najważniejsze, co chciałabym o nich powiedzieć, to, że to jest małżeństwo, które odkryło, o co w małżeństwie chodzi. I oni są dowodem na to, że jeżeli człowiek odkryje skarb, jeżeli człowiek odkryje miłość, to nie potrafi tej miłości zatrzymać dla siebie. I oni się tą miłością dzielą. Z małżeństwami innymi, z narzeczonymi, którzy się do miłości małżeńskiej przygotowują, a wreszcie z nastolatkami, którym trzeba różne rzeczy poprostować, którym trzeba otworzyć świat, którego nie znają. Piękne, niesamowite dzieło i robicie to pięknie i ja już wam za to dziękuję. Posłuchajmy, wejdźmy do tego świata.
Kochani, dziękujemy za takie miłe przyjęcie. Ja widzę tutaj, że niektórzy się oglądają. Co to za gimnazjaliści? Co oni nam będą mówić o życiu? Widzę tu niektóre uśmiechy. Jesteśmy dobrze zakonserwowani, ale czy jesteśmy tacy młodzi? Jak myślicie, ile jesteśmy po ślubie?
10.
To nie jest aż tak dobrze z nami skarbią.
Nie, no 10 jeszcze nie jesteśmy. Ile? 6, dobrze, 6, pięknie. 6. Słuchajcie, 5 października było 6 lat. Dzisiaj przyjrzymy się małżeństwu. Jesteśmy praktykami. Na co dzień pracujemy z małżeństwami, z narzeczonymi. Jeździmy po Polsce i po Europie i głosimy miłość Chrystusa. Też nawiążemy, jak ta miłość małżeńska wpływa na nasze dzieci, na naszą relację. Ale na początku powiemy parę słów o sobie. Mój mąż też mówi, nie martwcie się. Tak, więc kochani, jesteśmy szczęśliwym małżeństwem.
Tak.
Patrzcie, po 6 latach pewne kwestie mamy wyćwiczone. Jesteśmy szczęśliwym małżeństwem, rodzicami.
Tak.
Rodzicami Józia, Tereski. Musimy ich pozdrowić, słuchajcie. Pozdrawiamy was serdecznie, dzieciaki, bo są z ciocią i wujkiem. Z ciocią i wujkiem, słuchajcie, i pozdrówcie nas, więc was pozdrawiamy. I z nami jest mały Tadzio. Słuchajcie, termin się zbliża, więc jak jest tu jakaś akuszerka, to się trzymajcie w gotowości, bo ja jestem taka bardzo emocjonalna, więc nie wiadomo, kiedy przyjdzie czas. Dobrze, co więcej możemy o sobie powiedzieć?
Może o wykształceniu.
Tak, możemy.
Ja z wykształcenia jestem inżynierem produkcji. Przez pewien czas nawet pracowałem w zawodzie, to był niesamowity czas, to też jesteś tego warta, to było nasze hasło reklamowe w naszej dużej firmie.
L'Oréal.
I moja żona była wtedy bardzo szczęśliwa, kiedy wracałem co miesiąc z taką ogromnym worem deputatu różnych kosmetyków do domu.
I kochały Konrada wszystkie moje koleżanki, a ja jak go kochałam, słuchajcie. Był dobry czas naszego małżeństwa.
Tak, to z takim naciskiem na był, tak?
Tak. Teraz jest jeszcze lepszy.
I może gdybym jeszcze ten szampon nalewał do tych buteleczek, gdybym czuł, że robi coś dla ludzkości. Ale że tylko wstukiwałem cyferki w klawiaturę, to nie do końca czułem, że to jest coś, co chcę robić. A też w międzyczasie, myślę, też będziemy o tym mówić, ale rodziło się w naszym sercu chęć działania na rzecz Pana Boga i też były ku temu coraz większe możliwości. Więc w pewnym momencie zdecydowaliśmy się wraz z żoną i z wieloma przyjaciółmi, że założymy fundację Ster na Miłość, w ramach której będziemy po prostu działać. I zaczynaliśmy właśnie od młodzieży, od szkół, ale Pan Bóg to tak niesamowicie prowadził, że i wyszliśmy już poza granicę naszego kraju, to zaczęliśmy się spotykać z narzeczonymi, z małżeństwami, z rodzicami. I pięknie Pan jakoś to prowadzi i w sumie tym teraz na co dzień się zajmujemy.
Tak jest. Słuchajcie.
Coś o sobie, skarbie?
Tak, a co więcej możemy powiedzieć, że jesteśmy mediatorami, jesteśmy profilaktykami. Ja jestem z wykształcenia oligofrenopedagogiem, przez jakiś czas pracowałam w szkole jako terapeuta dzieci z niepełnosprawnością. Konrad jest inżynierem produkcji.
Tak. To najważniejsze.
Tak jest.
Ja mam tylko pytanie, czy są razem z nami narzeczeni, bo to słyszeliśmy, że możliwość byli, są narzeczeni? Nie ma,
nie,
okay.
Tylko małżeństwa. Dobrze. Może ktoś nas ogląda online, więc tak. Pozdrawiamy też
tak,
narzeczonych.
Pozdrawiam wszystkich, którzy łączą się z nami przez internet. To też jest niesamowite, że też możecie z nami być. Ale tak. Przejdźmy dalej.
Dokładnie. Słuchajcie, jesteśmy powołani do miłości. Każdy chce kochać i być kochanym. Jak to odkryć? Jak się nie męczyć w tym małżeństwie? Bo wiecie, możemy być we wspólnotach, możemy się formować i tak naprawdę czuć, że no, gdzieś żyjemy obok siebie, że niby jest fajnie, ale czegoś nam brakuje. I dzisiaj będziemy starali się na to odpowiedzieć. Jak żeby to, mój mąż zawsze mówi, że no, może być zbawienie przez cierpienie. Musisz być szczęśliwy, muszę. Ale chcemy was zachęcić do tego, żeby żyć pełnią. Żeby naprawdę to nasze życie było taką iskrą, że ktoś na nas patrzy i myśli sobie, wow, to jest małżeństwo, które chcę naśladować. Chciałabym żyć tak jak oni. Co oni mają takiego, że są tacy radośni?
Mhm. Pan Bóg jest jedną wielką miłością. I Pan Bóg nas stworzył do miłości, więc staramy się czerpać wzór właśnie od tego, którą tą miłością nas tchnął, którą on nas tej miłości uczy. I myślę, że tu trzeba położyć nacisk na słowo uczy. My całe życie się uczymy. To, że jesteśmy w małżeństwie, to nikt nas nie zwalnia z tego, że musimy dbać o siebie nawzajem, o siebie, o naszą miłość. Z natury jesteśmy egoistami. Myślę, że tu jesteśmy, to jestem największym.
Nie zaprzeczam.
Kochana żona. Więc my musimy uczyć się tej miłości, dbać. A od kogo mamy się uczyć, jak nie od Pana Boga, tak? Który jest jedną wielką miłością. Więc myślę, że to jest to już najważniejsze, co mieliśmy powiedzieć, to powiedzieliśmy, tak? Że Bóg jest miłością. Ale też chcieliśmy te nasze dzisiejsze spotkanie podzielić na pewne części. Oprzeć się jednym ze znanych, myślę, takich nauk Kościoła odnośnie trzech ołtarzy małżeństwa. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o tym wcześniej. Trzy filary małżeństwa. To jest niesamowita nauka Kościoła, niesamowita też takie doświadczenie, o którym my się dowiedzieliśmy. Zaczęliśmy się coraz bardziej w to ugłębiać, uczyć się tego i też dzisiaj chcielibyśmy się z tym z Wami podzielić. To też do mnie bardziej trafia porównanie, że te trzy filary to tak naprawdę trzy nogi taboretu. Że jeśli będziemy dbali tylko o dwie nogi, a jedna będzie krzywa, będzie pogięta, to taboret się wywróci. I tak będzie, tak samo będzie w naszym małżeństwie. Jeśli my będziemy dbać tylko o dwa filary, a powiemy, a ten trzeci nie jest tak bardzo ważny, to nie o to chodzi. Musimy dbać zarówno o jeden, o drugi, jak i o trzeci filar naszego małżeństwa.
I zobaczycie, że ten seks i mistyka to jest coś pięknego, jeśli przekujemy to na wszystkie trzy poziomy. Ktoś czasem przychodzi i mówi, o, mam problemy seksualne z mężem. A tak naprawdę to nie są tylko problemy, które dotyczą naszego na przykład łoża małżeńskiego. Bo z nich wynika wiele innych problemów. I dzisiaj będziemy trochę o tym mówić. Mhm. Ale zaczniemy, słuchajcie, od tego, czego ja najbardziej lubię, stół w kuchni. To nie nasza kuchnia. Mhm. Może kiedyś taką będziemy mieć. W każdym bądź razie, słuchajcie, stół w kuchni. Z czym nam może się kojarzyć?
Z jedzeniem. Brawo.
Widać, że żona zna potrzeby męża. Tak, z jedzeniem. Z czym jeszcze? Co robimy w stole przy kuchni?
Ze spotkaniem, rozmowa. Właśnie. W kuchni zwyczaj jest lodówka. Więc to jest strategiczne miejsce, gdzie najczęściej nasze drogi się krzyżują. Ktoś wchodzi, ktoś wychodzi. Najczęściej spotykamy się w kuchni. Często też nasze domy, mieszkania są tak zaprojektowane, że w kuchni, przynajmniej tak kiedyś było, ja pamiętam w domu moich rodziców, że kuchnia to było miejsce, gdzie często przyjmowaliśmy gości, gdzie ktoś przychodził na kawę, na herbatę, gdzie najczęściej się rozmawialiśmy. Kiedy dzieci wracają ze szkoły, to zawsze podczas przygotowania posiłku, wtedy się po prostu rozmawia i to jest, myślę, że też takie najlepsze, najbardziej komfortowe miejsce do rozmowy i do komunikacji, bo o tym chcielibyśmy teraz właśnie powiedzieć.
Mhm. I zobaczcie, my jesteśmy młodym małżeństwem, tak myślimy, ale spotykamy małżeństwa z różnym stażem i widzimy, że często na płaszczyźnie komunikacji, my to wiele razy słyszeliśmy. Wczoraj pan doktor też pięknie mówił i o temperamentach, i o różnych grach mężczyzn, kobiet i tak dalej, ale zobaczycie, że jakby komunikacja jest przestrzenią, w której cały czas musimy się rozwijać. I zobaczcie, bardzo trudna jest komunikacja między mężczyzną a kobietą.
Prawda, panowie? Tak.
Tak. Zgadzacie się.
Myślę,
tak.
że kobiety mają dużo większą predyspozycję do komunikowania, do tworzenia relacji. Myślę, że panowie się ze mną zgodzą. Jak gdybym mógł określić moją żonę, to bym powiedział jedna wielka relacja. Relacja tworzy drugą, kolejną relację. To też jest niesamowite, że to też myślę, że musimy to zauważyć, bo teraz będziemy mówić o różnicach płci, że też dostrzega właśnie to, że dla mnie to, że moja żona jest tak relacyjna, to jest dar. Bo gdybym ja był odpowiedzialny w naszym domu za tworzenie relacji, to mniej więcej by to wyglądało, że kogoś dzwonię, co u ciebie, w porządku, u mnie też w porządku, to na razie. Tak? Mniej więcej tak u nas to działa, jak ja z kimś rozmawiam. Dopiero kiedy żona zadzwoni, to się czegoś więcej dowie. I to jest piękne, bo my mężczyźni możemy się na to denerwować. No ty ciągle wisisz na telefonie, ty ciągle rozmawiasz. No ile ty możesz, no przecież przed chwilą rozmawiałeś z koleżanką dokładnie, co mi opowiadałaś. Dla nas jest to niezrozumiałe. Ale myślę, że warto, żebyśmy to zaakceptowali i też pokochali.
Ale zobaczcie, że to ja na przykład bardzo sobie cenię to, że my kobiety jesteśmy relacyjne. Pan Bóg jak stworzył kobiety i mężczyznę, zobaczcie, stwarzając Adama, on przez chwilę był sam.
I to był wspaniały czas.
To była taka przestrzeń. Kiedy ten Adam rzeczywiście był sam, on sobie wtedy rozmyślał, na pewno mu się bardzo nudziło.
Na pewno.
Dlatego Pan Bóg stworzył mu kobietę. Jak stworzył Pan Bóg kobietę, to oni byli już razem, oni byli już w relacji, więc my kobiety jesteśmy stworzone do relacji, stworzone do tego, mój mąż jak ja zapraszam znajomych i wiecie, ja się cieszę, nie, super, ktoś przyjdzie akurat, a po co przychodzą? Ja mówię, no jak to po co? No przyjdą, posiedzą, coś sobie zjemy, o, prawda? Mężczyzna tego nie do końca czuje, ale musimy sobie zdawać sprawę z tych różnic, że bardzo często kobiety chcą zrobić, wiecie, z mężczyzny takiego misiaka, nie? Że on będzie się tak rozklejał jak wszystkie nasze koleżanki. O, nie mogę w to uwierzyć, tak? I widzę, że tak nie jest, że mężczyzna jest inny. Jeśli to zaakceptujemy, to wiele, słuchajcie, jakichś takich kłótni, bezsensownych sprzeczek nam odpadnie.
No myślę, że pierwszy powód do kłótni w naszym małżeństwie jest to, że jestem mężczyzną, a żona jest kobietą. Jesteśmy zupełnie z różnych światów, zupełnie inaczej postrzegamy świat, naszą rzeczywistość dookoła i właśnie możemy cały czas się kłócić, możemy cały czas się nie rozumieć, a możemy zacząć zastanawiać się i zacząć, może badać to nie jest dobre słowo, ale poznawać nasze małżeństwo, nasze zwyczaje i zobaczyć, że to jest ogromne bogactwo. Też dzisiaj mieliśmy spotkanie z młodzieżą i też mówiliśmy o takim bardzo ciekawym zjawisku, że kobiety są tak bardzo relacyjne, że tą relację tworzą praktycznie wszędzie, gdzie to jest możliwe. Tak? Nie wiem, czy teraz, jak jesteśmy już dorośli, tak to działa, ale w szkołach bardzo często jest tak, że jak dziewczyna idzie do toalety, to zawsze się pyta koleżanki, czy pójdzie z nią, prawda? To jest naturalne, że dziewczyny idą razem do toalety, tam tworzą relacje, to jest świetne miejsce do tworzenia relacji. To jest coś normalnego. Ale kiedy zrobiłem eksperyment, zaproponowałem mojemu koledze, czy poszedł ze mną do toalety, no mniej więcej reakcja była ta sama. Tak? Dla nas nie jest to naturalne. Dla nas jest to dziwne, a dla kobiet to jest po prostu ich przestrzeń, to jest ich relacja, to jest coś, w czym...
Ale Konrad, ile tam się dzieje, wymiana, torebki, błyszczyki, wiesz?
Ja jestem o tym święcie przekonany, tak, to na pewno tak jest. Ale to właśnie pokazuje, że my często mężczyźni jesteśmy bardzo nieporadni w tym i kobiety mogą na nas się wkurzać, także no znowu, nie wiem, nie zauważyłeś pewnych rzeczy, tak, albo nie zadzwoniłeś do swojej mamy, bo coś się wydarzyło, powinieneś po prostu raz na jakiś czas zadzwonić. Ja osobiście nie czuję takiej potrzeby, ale mam moją żonę, która mnie pilnuje, dba, że tutaj czas na telefon do mamy, do cioci, dowiedzieć się tego albo innego i to jest właśnie niesamowite.
Tak jest. Tutaj mamy taki kolejny slajd, słuchajcie.
Różnic.
Różnic, aczkolwiek nie do końca się z tym zgadzam, że my tak pozujemy, słuchajcie. A chłopaki, ponieważ mój mąż, zdradza wam sekret naszego małżeństwa, wyjechał na taki wypad z chłopakami i co 5 minut oni pojechali na rollercoastery. Więc się nieźle bawili. My też mieliśmy w domu jeden wielki roller coaster, ponieważ byłyśmy we trzy z wszystkimi możliwymi dziećmi, więc też się świetnie bawiłyśmy. No i tak myślimy, no co oni tam robią i za chwilę sweet pocia. Zjeżdżamy stąd. Ja mówię, patrzcie,
dziewczyny. To było wszystko dla was, bo dzisiaj że wy tego potrzebujecie.
Tak, wczuli się w nasze potrzeby, tak? Więc nie do końca, drogie panie, jest tak, że tylko my uwielbiamy tak pozować. Myślę, że panowie mają podobnie.
I tych różnic płci jest bardzo dużo. Myślę, że mogliśmy cały dzielny wykład powiedzieć na temat tego, jak bardzo się różnimy. Począwszy od tego, że nasze mózgi bardzo się różnią i zupełnie inaczej też odbieramy pewne bodźce. To, że mężczyzna zagląda do lodówki i szuka masła i nie może go znaleźć, a przychodzi nagle żona i proszę mężu, magia jest. To nie to, że my nie chcieliśmy go znaleźć, my po prostu go nie widzimy. Tak są skonstruowane nasze narządy wzroku. Też to jest niesamowite, że my zupełnie inaczej odpoczywamy. Kobieta potrafi coś takiego, że ona będzie odpoczywała tu trochę 5 minut łącznie, tu trochę 5 minut łącznie, łącznie zbierze się pół godziny i ona jest wypoczęta. My, mężczyźni, jak odpoczywamy, musimy mieć ciągłe pół godziny odpoczynku. Najpierw wolimy bardzo ciężko popracować, skupić się na jednej rzeczy, to jest bardzo ważne, że na jednej rzeczy, nie na dwóch. I jak kiedy wykonamy tą rzecz, my odpoczywamy pół godziny. Jeśli ktoś po 20 minutach przerwie nam odpoczynek, on jest nieważny. Zaczynamy od początku. tak to mniej więcej działa.
Znaczy ja się tego uczę cały czas w małżeństwie, dochodzimy do tego.
Więc trusznic jest bardzo dużo, to jest piękne. Myślę, że sami możecie zaobserwować w swoim małżeństwie, tak? Jak różnimy się właśnie ze względu na to, że mężczyźni się nie domyślają na przykład.
Tak, to już jest permanentne, ale uczymy się też, to będzie też wynikało o tym, żeby mówić o swoich potrzebach, prawda? Mhm. Ale rzeczywiście jest tak, że mężczyzna się nie domyśli i my czasem się frustrujemy. Moja koleżanka mówi, idź, a ja mu piąty raz mówię o czymś tam. A ja mówię, słuchaj, trzeba powiedzieć i wtedy, wiesz, z takim miłością, uczuciem on będzie chciał to powtarzać. Bo wiecie, drogie panie, my robimy jeden tylko błąd. Foch Tajfun, znacie to?
Panowie, myślę, że na pewno znają.
Słuchajcie, podam wam jeden przykład. Idziemy sobie z Konradem, jeszcze wtedy jesteśmy młodzi, zakochani, w ogóle sprzedaje pani kwiatuszki i co się rodzi w głowie kobiety? On mi je zaraz kupi, powie mi, jaka jestem piękna. Idziemy, tin, tin, tin. Konrad kupił kwiatki czy nie?
Dzięki.
Rzeczywiście, nie kupił. Co robi kobieta? Foch Tajfun. Obraża się, skarbie, widzę, że coś ci nie jest. Nie, nic mi nie jest. Skarbie, widzę, że coś ci jest. Nie, nic mi nie jest. No i po 20 minutach mówię, no dobra, bo tam stała ta pani i sprzedawała te kwiatuszki, myślałam, że mi kupisz. Chodź, to ci kupię. Teraz to ja już nie chcę. I coś w tym jest, kochani. Więc jeśli zdamy sobie sprawę z tych różnic, to i nasze współżycie będzie piękne. I to będziemy emanowało na nasze dzieci, nie będziemy sfrustrowani, tylko będziemy takim dopełnieniem siebie. Kolejnym takim aspektem są temperamenty. Widzicie, na przykład my mamy zupełnie inne temperamenty.
Myślę, że już powoli mam to dostrzec.
Ja jestem, słuchajcie, sangwinicznym cholerykiem.
Ja flegmatycznym melancholikiem.
Pan profesor właśnie wczoraj mówił o tym, że właśnie jak są podobne temperamenty, jest łatwiej. My mamy skrajne temperamenty.
Wybraliśmy tą trudniejszą drogę.
Ale to znaczy, że może być pięknie, nawet jak są temperamenty skrajne. I zobaczcie, my też musimy się tego nauczyć. Czasem się denerwujemy na żonę, że ona jest roztrzepana i tak dalej. Ale przebijmy to, że ona właśnie jest tym sangwinikiem, że wiele rzeczy dostrzega, że umie coś zorganizować, tak? Żeby to było siłą naszego małżeństwa, a nie takim uciemierzeniem przez cały czas, tak?
Szukajmy pozytywów, tak? To, że na przykład mężczyzna ze względu na swój... Ja tak mam, tak? Ze względu na swój temperament, kiedy podejmuję jakąś decyzję, muszę się gruntownie zastanowić, przeanalizować wszystkie za i przeciw, plusy i minusy. I dopiero wtedy mogę się... ostatecznie jeszcze z wielkim takim strachem, czy podjąłem dobrą decyzję, tą decyzję podejmuję, tak? U mojej żony jest zupełnie inaczej, ona jest cholerykiem, więc ona, dobra, to, bierzemy to, bez zastanowienia. I my możemy czasem na siebie zdenerwować, ale możemy to wykorzystać, że są sytuacje, kiedy potrzebujemy szybko podjąć decyzję, wtedy ja kieruję się do mojej żony i ona podejmuje szybko decyzję, a czasem pewne decyzje trzeba przemyśleć, zastanowić się, wtedy ja mogę się wykazać. Więc to jest właśnie piękne, tak? Możemy powiedzieć, że to jest coś, co nas dzieli, a tak naprawdę może to być coś, co będzie nas łączyło.
Tak, ja się bardzo denerwowałam na mojego męża, ponieważ jak wyjeżdżaliśmy gdzieś, wyobrażacie sobie, ja tam wszystko, do torby, dzieci, tu już w ogóle super, jesteśmy spakowani. Konrad robi listę, on odhacza. Suszarka, skarpetki, coś. Ja mówię, Konrad, proszę cię, szybciej. I wiecie, ja się ciągle na to denerwowałam. Ja sobie myślę w końcu, nie, albo to pokochasz, albo będziesz się cały czas o to kłócić. I teraz jestem bardzo wdzięczna mojemu mężowi, bo często ja taka, wiecie, Isia Jadwisia, a tego zapomnę, tutaj czegoś nie wezmę, najczęściej lecimy samolotem, dowodu nie wzięła, w ogóle nie, albo nie wydrukowała kart pokładowych, ale jest mój mąż, który mam. Konrad, a jeszcze coś tam dla Józka wziąłem, a jeszcze był zapakowana. Dziękuję ci, Panie Boże, za mojego męża. Więc warto jakby to przekuć, ale musimy też pamiętać, że jeżeli ktoś jest taki bardzo dominujący, szczególnie mówię to do kobiet w małżeństwie, to pamiętajcie, że to mężczyzna jest tym, który jest głową rodziny. Że spotykamy problemy małżeńskie, z których wynika, że kobieta może tak zatłamsić mężczyznę, że nie daje mu tej przestrzeni, że ja wiem lepiej, że ja się na wszystkim znam, że ja nie daję takiego pola do tego, żeby mój mąż się wykazał. I my na początku swojego małżeństwa też musieliśmy się tego uczyć, żeby Konrad mógł wziąć tą odpowiedzialność, a ja żebym też trochę zeszła i powiedziała, Konrad, to jest twoja przestrzeń. Ja jako żona ci ufam i wiem, że podejmiesz dobrą decyzję. To jest bardzo istotne, ponieważ widzimy, że bardzo wiele konfliktów małżeńskich wynika właśnie z tego, że kobieta czuje, że no mężczyzna w ogóle, wiecie, nie dźwiga tej rodziny, że nie podejmuje tych decyzji, ale tak naprawdę jak dłużej porozmawiamy z takim małżeństwem, to widzimy, że on nie ma w ogóle tej przestrzeni, bo ona zawsze wie lepiej, bo trzeba szybko, bo trzeba już i tak dalej. Więc też to spotkanie dzisiaj, te warsztaty małżeńskie, niech będą takimi pytaniami do naszego serca. W którym punkcie jest moje małżeństwo? Czy my już te temperamenty sobie tak ujarzmiliśmy trochę w tych naszych związkach? Czy widzimy, że tu są przestrzenie, na których musimy pracować? Nasze potrzeby. O, nasze potrzeby, kochani. Ja mam dużo potrzeb, a ty, kochanie?
No, ja też.
Kochani, to jest bardzo istotne. I myślę, że ktoś może powiedzieć, słuchajcie, my to już słyszeliśmy, żeby mówić o swoich potrzebach. Jak jesteśmy na początku małżeństwa, to łatwo mówimy, zaskakujemy się, właśnie jest ten romantyzm, tak? O czym też ksiądz mówił na pierwszym naszym spotkaniu. A później to jakby osiada. Jest frustracja, niezadowolenie. I często nie mówimy o tym, co nas boli. I wiecie, ja w naszym małżeństwie też tak trochę było, że nie mówiliśmy o swoich potrzebach. Ja widziałam, że ja się denerwuję na Konrada, a on biedny sam nie wie, o co chodzi. Wiecie, my chodzimy do fryzjera, mamy jeden salon, ale dwie pani fryzjerki. Ja chodzę do pani Basi. Nie, ja chodzę do Kasi.
Pani Kasi.
Kasi, ty chodzisz?
Do pani Basi. Pozdrawiam serdecznie, jeśli mnie słucham.
Pani Basia mówi, pani go, czy pani wie, że fryzjerka to druga kobieta po żonie? Ja mówię, nie wiedziałam. Bo zawsze pani Basia mnie pyta, pani Igo, pani mąż to się na nas gniewa. Ja mówię, dlaczego? No bo przychodzi, to tak nic nie powie. Ja tam zadam jakieś pytanie, no to tam odpowie. A pani to przychodzi, kawusia, wszystko wiemy. Ja mówię, no tak, tak. Nie, mąż bardzo lubi panie, tylko on mniej mówi.
Czy to jest ten problem, że jak ja przychodzę do fryzjera, to przychodzę, żeby się obciąć, a jeśli przy okazji z kimś porozmawiam, no to będzie przy okazji. A moja żona idzie do fryzjera, żeby porozmawiać. A jak przy okazji obetnie włosy, no to też fajnie.
Tak. I właśnie wiecie co? No ja od 10 lat, jak sobie tam zobaczycie w internecie, mam te same włosy, nie? I chodzę tylko podciąć końcówki. I wiecie, moje koleżanki, jak się z nimi spotykam, mam podcięte końcówki. Wow, Isia, coś zmieniłaś. Nie możemy w to uwierzyć. Ja mówię, dzięki dziewczyny. I w ogóle przychodzę do domu. Czy mój mąż to widzi?
Dzięki.
Nie. I wiecie, ja przychodzę od tego fryzjera, mówię, kącik, coś tam, przechadzam się po tym domu, wiecie, zarzucam te swoje długie włosy akurat, no dobra, coś tam. I w ogóle no nic. I we mnie narastała taka frustracja, myślę, nie, no znowu nie zauważy, jestem zła, już mam focha i w ogóle, nie? On się pyta, o co mi chodzi, on oczywiście o nic mi nie chodzi i tak dalej. To jest taka błahostka, słuchajcie. Ale ja sobie pomyślałam, nie, kurczę, ja mu powiem, że ja potrzebuję tego, żeby on docenił to, że ja mam krótsze te końcówki. Przychodzę i mówię tak, kądziu, ja wiem, że tego nie widać, ale jak ja przychodzę od fryzjera, to ja nie musisz jakoś wow zachwycać, ale przynajmniej powiedz mi, że o Isia, widzę, że byłaś u fryzjera. No i dobra. Przychodzę od fryzjera, słuchajcie, nikt mnie jeszcze nie widzi. Konrad bawi się z naszymi dziećmi w pokoju, bo ja jestem w przedsionku i słyszę, mamo, super wyglądasz. Ja sobie myślę, Józek już dobrze, Konrad dobrze przygotował grunt. Jeszcze mnie nie widać, ale już cała rodzina mi triumfuje i w ogóle. I wiecie, to są takie drobnostki. Teraz się z tego uśmiechamy. Do tego tak uśmiechamy o tym, o czym mówimy. Ale jak spojrzymy na nasze życie, to te drobne, małe elementy składają się na całość. Jeśli mężczyzna się napracuje, umyje samochód, fajnie go spakuje na wakacje, a my wsiadamy i po prostu dobra, to okej, może nie ma wielkiej awantury, ale gdzieś narasta w nas takie poczucie, no nie zauważyła. Szczególnie młode mamy, jak jesteśmy w domu, jesteśmy z dzieciakami, jesteśmy zmęczone i mąż przychodzi z pracy, dajemy ten obiad. To takie powiedzenie, kochanie, dobra zupa. To jest taki szczegół, taka drobnostka. Ale ta drobnostka tworzy całość, tworzy miłość. I chcielibyśmy, żebyście dzisiaj z tych warsztatów też zaczerpnęli tego, żeby uczyć się tych drobnostek, tych czułych gestów. Dzisiaj będzie też dużo niespodzianek na sam koniec i praca domowa, gdzie będzie można się wykazać taką czułością i tymi drobnostkami w naszym życiu.
I możecie sobie pomyśleć, no tak, no teraz mam mówić ciągle o moich potrzebach, co potrzebuję, no zaraz wyjdzie, że jestem egoistą, no bo ciągle mówię tylko o sobie. Myślę, że właśnie w małżeństwie jest to zadanie, żebym to ja jako mąż starał się poznać potrzeby mojej żony. Nie, że ona musi mi powiedzieć, bo ja nie zauważam, tylko właśnie obserwować, dostrzegać. Myślę, że my mężczyźni jesteśmy świetnymi obserwatorami i jeśli chcemy, naprawdę możemy dużo rzeczy zauważyć, pewne sygnały odebrać. Oczywiście musimy się skupić, to jest rzecz jasna, ale my jesteśmy w stanie to zrobić i ważne, żebyśmy dbali o to, że ja nie muszę bać się, że ja zadbam o moją żonę i wtedy no, ja będę zaniedbany, tak? Bo ja wiem, że dokładnie to samo zrobi moja żona. I to jest piękno. To jest nasz ideał małżeństwa, do którego my sami dążymy. Cały czas się tego uczymy, ale właśnie o to chodzi, że ja w imię miłości rezygnuję z siebie, z swoich potrzeb i staram się w pierwszej kolejności zaspokoić potrzeby mojej żony, mojego męża. I też warto, żebyśmy nie mieli potrzeb za ściankami, tak? To jest też bardzo ważne, też nas uczyli na kursie przedmałżeńskim, żeby odróżniać za ścianki od potrzeby, czy naprawdę to jest potrzeba, czy to jest moja potrzeba, czy to jest rzecz niezbędna mi do życia, czy to jest jakaś moja zachcianka.
I zobaczcie, kolejnym takim elementem są sposoby komunikacji. Jak my się komunikujemy, w jaki sposób mówimy. Dwie takie ważne rzeczy. Czas na rozmowę trzeba zaplanować, szczególnie w małżeństwie. Ja jak mówię, skarbie, musimy porozmawiać. Wiecie, ja widzę taki ruch wycofujący się Konrada do garażu, że on posprząta garaż, którego nie mamy i w ogóle wszystko inne zrobi, byle nie rozmawiać. Ale mam na to sposób, zdradzę wam dziewczyny. My dużo jeździmy, dużo głosimy, w związku z czym nastawiamy GPS i ja tak widzę 5 godzin. Nie mamy dzieci, albo dzieci nam usnęły i mówię, Konrad, musimy porozmawiać, a Konrad autostrada, jakiś Orlen. Ale to jest ważne, żeby sobie uświadomić, że my musimy ten czas zaplanować. Nie gdzieś w trakcie, bo wiecie, my kobiety to możemy, coś w nas jest i już tutaj mąż przychodzi z pracy, a ja mu chcę wszystko wyłożyć, a mąż jest głodny. I że on będzie o tym myślał? No nie. Najpierw porządny kotlet. Ja czuję, że Konrad mnie wtedy słucha. Jak jest głodny, to absolutnie ta rozmowa nie idzie, więc drogie panie, kiedyś prowadzę taką konferencję dla kobiet i taka pani podnosi rękę, pani Igo, ja jak jestem głodna, to też nie będę chciała rozmawiać. Ja mówię, dobrze, to proszę się najeść ogólnie w małżeństwie. Ale to jest ważne. To są drobne elementy, ale jeśli to zaplanujemy, żeby to nie było przy dzieciach i zaczniemy ze sobą szczerze rozmawiać, zobaczycie, że poziom naszego małżeństwa zupełnie inaczej będzie funkcjonował i on wzrośnie.
Myślę, że też musi być obustronna chęć rozmowy, tak? Nie to, że kogoś przymuszamy, albo że ona oczekuje, że mąż się domyśli, tak? Tu mamy kolejny slajd, który pokazuje, że no mężczyźni się nie domyślamy, warto, żeby żony mówiły, o co dokładnie chodzi. To też jest związane bardzo mocno z emocjonalnością kobiet. I bardzo często kobiety same do końca nie wiedzą, o co im chodzi. To jest największy problem. Kiedyś mieliśmy konferencję, jak zrozumieć kobietę. No,
Konrad mnie zabrał, bo myślał, że będzie łatwiej nam mówić.
Tak, to był piękny temat, no niestety niezgłębiony, tak? Nieodkryty tak naprawdę. Bo często właśnie kobiety, no, to jest słynny dowcip, tak? Dlaczego kobieta tuż przed okresem gotuje w zupę w 8 garnkach? No bo tak. Tak, no nie ma wyjaśnienia. Ona sama nie wie, dlaczego tak się dzieje. Ona jest bardzo zależna od swojego cyklu, od liści hormonów, ale myślę, że w małżeństwie jesteśmy i też powinniśmy być tego świadomi. I też właśnie, kiedy przygotowujemy się do rozmowy, planujemy ten czas, planujemy też oczywiście przestrzeń. Myślę, że w domowym kościele macie to wszystko w jednym małym palcu, jeśli chodzi o dialog, ale często właśnie o takich najprostszych rzeczach zapominamy, tak? Żeby przygotować siebie, żeby odrzucić wszelki gniew, tak? Bo my często chcemy dobrze, coś nam się przypomni, no i znowu jest to samo, tak? Znowu jej wyrzuciłem, a miałem jej powiedzieć, że ładnie wygląda, a powiedziałem jej, że 2 lata temu coś tam zrobiła na imieninach, tak? Więc musimy bardzo o to dbać i starać się.
Tak, ale nie dokończyłeś o tym, że mieliśmy konferencję, jak zrozumieć kobietę.
No nie zrozumieliśmy.
Tak, ale chciałeś pewnie powiedzieć o naszej córce.
A, tak. Nie, bo to też nasza córeczka Terenia, obecnie ma niecałe 3 latka, no i jak przygotowywaliśmy się do konferencji, jak zrozumieć kobietę, no tak głowiliśmy się z żoną, no jak ten temat ugryźć, no jak zrozumieć kobietę, no sam nie wiem, Misia sama nie wie, jak to, co, tutaj coś powiedzieć,
ja trochę wiedziałam.
Coś powiedzieć mądrego i nagle wpadła nasza córeczka, zabrała nam kartkę, na której pisaliśmy, ja coś długopisem namalowała i chodziła po wszystkich, co to jest? A mniej więcej to wyglądało tak, że było kilka kółek, jakieś ślaczki i co to jest? No my myślimy, no może kotek, no bo uwielbia kotki. Nie. No może samochód, no nie. No Józio już, może bakterie, no już synek już kombinuje. Terenia coraz bardziej zdenerwowana. No co to jest? Mówimy, Tereniu, a powiedz nam, co to jest? Nie wiem. Mniej więcej tak działa logika kobiet i też ich takie rozumienie siebie już od małego, tak? Że już znaczy malutkie kobiety też to nie to, że ktoś jest narzucony, one same mają to w naturze.
Ale też zobaczcie, że ta nasza emocjonalność bardzo mocno się przekuwa na empatię, że kobieta częściej się wzruszy, częściej coś zauważy. Jak nie wychodzą od nas znajomi, to mówi, ty słuchaj, Krysia jakaś taka smutna. Ty smutna? Spoko.
Normalnie, jadła kanapkę, co ty chcesz?
To powiem mężczyzna, nie? Ale my więcej rzeczy wychwytujemy. Więc to może też stać się taką naszą siłą małżeństwa. Tylko musimy to dobrze zauważyć i się nie denerwować wzajemnie na siebie, tak?
U nas mężczyzna mniej więcej wygląda tak. Mężczyzna szczęśliwy, mężczyzna zdenerwowany, mężczyzna zrozpaczony, Więc zawsze mamy ten sam wyraz twarzy, więc u nas jest trudniej wyrażać te emocje. I nie to, że my chcemy mieć taką kamienną twarz, bo chłopaki nie płaczą, tylko po prostu my tego nie umiemy, tak? I to też jest to kolejny raz, kiedy mówimy, że musimy wyjść sobie naprzeciw, tak? Że kobieta, która z natury jest nauczycielką, która jest powołana do wychowywania, troszczenia się o dzieci, nie ma problemu, żeby malutkie dzieci wielu rzeczy nauczyć. Ale już chodzi o męża, nie, ja tego starego to nie będę uczyć, on sam się domyśli, tak? Nie, też musicie, drogie panie, nam pomagać. No niestety, no w emocjach i w komunikacji jesteśmy często bezradni.
Tak, więc my stajemy na wysokości zadania, żeby uczyć mężczyznę tej emocjonalności, komunikacji, rozmowy, też podejścia często do dzieci, tak? Żeby się nie denerwować od razu, nie frustrować, że dzieci czasem potrzebują więcej czasu. Tak?
I też dzieci są świetnymi obserwatorami. Myślę, że kto ma dzieci, ten dobrze to wie, że często jest tak, że nie to, co my powiemy dzieciom, tylko w jaki sposób to powiemy i czym my żyjemy, jak my funkcjonujemy, bardziej to do nich trafia. Tak? Że my możemy bardzo często mówić im, że czegoś nie wolno robić. To jest mój taki przykład, kiedy mi rodzice mówili, że nie wolno palić, papierosy są złe, a sami mieli papieros w ręku, tak? I obraz się kompletnie nie zgadzał. I my często mówimy, nasze dzieci są teraz w takim wieku, jest 5 lat i 3 lata, no kochają się nad życie przez 5 minut. Później kolejne 15 się kłócą, denerwują się, krzyczą na siebie, do rękoczynów już dochodzi, mówimy, jesteśmy już trochę przerażeni, no jak im to wytłumaczyć? No.
I już się pakuje, jadę do dziadku, wyprowadzam się od was.
To jest niesamowite. Ale my też staramy się pokazać na swoim przykładzie, że pytamy się ich, czy rodzice się kłócą. No tak, no kłócimy się, bo no często nie da się tego ukryć. Ale czy my na siebie krzyczymy? Czy my podnosimy na siebie rękę? Czy my kopiemy się, tak? Albo szczypiemy, gryziemy? No nie. No i nasz Józio, który ma już 5 lat, jest mega bystrym chłopcem. On już to rozumie, tak? Że można się pokłócić, ale w jaki sposób się kłócimy i dlaczego się kłócimy, to jest zupełnie inna rzecz.
Mhm. I zobaczcie, są różne poziomy komunikacji. Tutaj tylko jakby wspomnimy o tym, ale chcielibyśmy, żebyście dzisiaj sobie też w małżeństwach porozmawiali. Zadali sobie te pytania, na jakim poziomie w naszym małżeństwie jest komunikacja. Bo mogą być to tylko kwestie banałów. Słuchajcie, i wiele małżeństw tak żyje. My znam małżeństwa, które się formują, jeżdżą na rekolekcje, robią dużo dobrych rzeczy, a to są tylko banały i fakty. Dzieci odebrane z przedszkola, co na obiad, co jutro i tak dalej. Ale kiedy my porozmawialiśmy o opiniach, kiedy my porozmawialiśmy o uczuciach, skarbie, jest mi przykro, widzę, że coś się sypie. Dzisiaj przychodzisz na te warsztaty, bo chcesz coś wziąć dla siebie. Słuchasz nas dzisiaj, bo chcesz, żeby coś się w twoim życiu, w twoim małżeństwie zmieniło. I to nie jest to, że możemy, wiecie, przychodzić 3 dni, wyjść stąd i nic się nie zmieni. Nie. Pan Bóg nas dzisiaj zaprasza do tego, żebyśmy wejrzeli w nasze serca, wejrzeli w nasze małżeństwa, żeby coś się zmieniło. Żebyśmy poszli w tej naszej relacji do przodu. Żebyśmy powiedzieli to, co czujemy. Słuchajcie, spotykamy wiele małżeństw, które przez lata czują się niewysłuchane. Czuję, że mój mąż niby jest dobrze, wychowujemy dzieci, niby się formuje, ale ja czuję, że to nie jest to. Że my już dawno, szczerze, nawet jak mamy ten dialog małżeński, to szybko, przed spotkaniem i tak dalej, że czujemy, że nie ma tam otwartości. Kim ja dziś dla ciebie jestem? Jako twoja żona, jako twój mąż? Gdzie jest nasza komunikacja? Czy trochę się nie zatraciliśmy w tym pędzie, w tej pracy, w tym wychowywaniu dzieci? Tak, więc to tak tylko wspomnieliśmy, bo komunikacja, wiadomo, to jest temat rzeka i można by więcej o nim mówić. Teraz chcę powiedzieć o kolejnym ważnym aspekcie, który dotyczy właśnie tego stołu komunikacyjnego, to są języki miłości. Jak ktoś nie czytał, bardzo polecamy książkę Greya Chapmana 5 języków miłości. Czemu chcemy wam o tym powiedzieć? Słuchajcie, w naszym małżeństwie musimy się przyznać, że na tym poziomie też mieliśmy taką, jak to powiedzieć, kochani, konflikt.
Tak. To jest dobre słowo. Przestrzeń do rozwoju, może tak.
Tak. Bardzo się w tej przestrzeni rozwinęliśmy. Słuchajcie, ja jestem kobieta taka praktyczna, więc ja gotuję. Ja tym gotowaniem chciałabym, tak wiecie, obdarzyć mojego męża. Ja myślę, że ja mu zrobię dobrego kotleta, pomidoróweczkę i on powinien, chłopak, być zadowolony.
Jestem.
Jesteś, tak. Ale Konrad da... I najczęściej jaki mamy język miłości? Tym obdarowujemy językiem, ale też chcemy być obdarowani. No a Konrad ma język miłości. A jak myślicie?
No to.
Nie. Nie.
Nie zgadniecie.
Dary i prezenty.
Przypadek?
Nie sądzę. I słuchajcie, i Konrad często, wiecie, bielizna, kupował mi i w ogóle, no ja byłam szczęśliwa, ale tak patrzę, mówię, no dobra. Ale słuchajcie, co się działo w naszym małżeństwie, jak Konrad kupił karszer i wymył mi wszystkie okna. Jak ja go wtedy kochałam. Słuchajcie, ta praktyczna pomoc, że my często możemy wzajemnie się obdarowywać. Znamy małżeństwo, co delegacja, on jej coś przywoził. Szaliczek jedwabny, to, tamto i w ogóle. A ona w ogóle na to patrzyła nie, bo jej językiem miłości był dotyk. Wiecie, ona mówi zimno, mi ten leci z kocem. A ona chciała, żeby on posiedział przy niej, przytulił ją.
I ja... Oboje bardzo się starali, bardzo chcieli tą miłość okazywać. I coraz większą mieli frustrację, że mimo coraz większych starań, coraz bardziej się rozjeżdżają. Tak? Bo oboje mówili swoim językiem, tak? Nie swojego małżonka, tylko tym, który dla niej był ważniejszy, ten język.
Tak. I słuchajcie, ja się ciągle tak frustrowałam na kącika, bo ja to taka praktyczna, wiecie. No tam święta Bożego Narodzenia, tam skarpetki, w ogóle wiecie, jak taki pakiet dla dziadka. No i w ogóle Konrada, w ogóle on uważał, że kupienie koszuli to w ogóle to nie jest prezent dla mężczyzny. No i ja tak podpytałam, kiedyś prowadziłam konferencję dla kobiet, dostałam tam jakieś wynagrodzenie, myślę, dobra, byłam wtedy w stanie błogosławionym, ale zadzwoniłam do mojego kolegi, mówię, Marek, trzeba Konradowi kupić porządny prezent. Nie ma sprawy, Iśka. Słuchajcie, pierwszy raz, drogie panie, weszłam do Leroy Merlin i nie wiedziałam, że tam można spędzić tyle czasu. Wiecie, te półki, tak jak my, nie wiem, w sklepie, nie wiem, z bielizną, z, nie wiem, z ubraniami, a oni po prostu, wiecie, wiertarki, wkrętarki i w ogóle. No i często mówię, Kądziu, ty byś wstawił na internet jakieś nasze zdjęcie, takie ładne, no mi to tak jest miło, że my takim dobrym małżeństwem jesteśmy, a przestań, nic nie będę wstawiał i w ogóle. Słuchajcie, wchodzę do domu z taką wielką wiertarą, największą jaka była po prostu i tam jeszcze, wiecie, jakieś śrubeczki dokupione i w ogóle, a Konrad, Isia, to jest najlepszy dzień w moim życiu. Słuchajcie, wchodzę na internet, a tam oznaczenie Konrad Grzybowski, szczęśliwy, z Isia Grzybowska. Nie zdjęcie oczywiście moje, ale wiertarki. Dobra, już mówię. Nie? Ale wiecie, zdjęcie wiertarki, najlepszy dzień w moim życiu i tak dalej. Ja sobie myślę, matko, to ja przez tyle lat, te skarpetki, te koszule, te sweterki w renifery, a on chciał wiertarkę. I wiecie, i zdałam sobie sprawę, że my naprawdę możemy iść przez życie i wiecie, i on, ja bardzo lubię w ogóle tą bieliznę, bo pewnie sama bym sobie takiej drogiej nie kupiła, ale no właśnie, Kądziuś, jak on teraz posprząta tą kuchnię, no to w ogóle mamy przyjaciół i językiem miłości też jest ta praktyczna pomoc. I często on już, wiecie, nakręcony, współżycie, wow, to chodź teraz, a ona, nie, jeszcze muszę to posprzątać, jeszcze to muszę posprzątać. No i ostatnio mówi Iśka, ja mu powiem o swojej potrzebie, że jak będzie wysprzątane, to w ogóle takie współżycie, że nie zapomni chłopak, nie? No i wiecie, ona mu powiedziała, biedny, szorował, tą kuchnię wyszorował, dzwonią na drugi dzień, dzwoni do mnie. Co to się działo, Isia? Jak on mi tą kuchnię wysprzątał? Co to było za współżycie? Dzwoni do Kądzika. Kądziu, gdybym ja wiedział o tej kuchni, to ja bym cały czas ją szorował. I słuchajcie, to tak jest trochę. I zaraz przejdziemy do tego aspektu jakby stricte seksualności, ale zobaczcie, to są drobne rzeczy. Teraz patrzymy na to z uśmiechem, ale jeśli tego nie ma, to rzeczywiście my się frustrujemy. Ile znam kobiet, które mówią, kurczę, Isia, wiesz o co chodzi, żeby on raz mi przyniósł tą różę. Żeby on raz przyszedł i powiedział, kochanie, pięknie wyglądasz i tak poleżał ze mną. Nie, żeby było współczucie, żeby poleżał, bo moim językiem miłości jest dotyk. I zobaczcie, my przyszliśmy na te warsztaty, bo chcemy, żeby było współżycie, żeby była mistyka, żebyśmy dobrze wychowali dzieci i w ogóle, ale dzieci będą nas obserwować. Jeśli będziemy wzajemnie otaczali się tymi językami miłości, będzie taka harmonia, to te dzieci będą też to widzieć. Kiedyś nasze dzieci, wiecie, bawią się klockami Lego Duplo i są tam takie dwie krowy, a Józek, ty mamo, patrz, te krowy całują się jak wy. Ja mówię, no chyba nie tak. Ale co chcę powiedzieć, że dzieci są świetnymi obserwatorami, tak? I to jest ważne, że my często przychodzą do małżeństwa i mówią, pani Igo, no mamy problem wychowawczy z dzieckiem, tak i tak. Ale to nie jest problem wychowawczy z dzieckiem. Zaczynamy od relacji. Jak wasza relacja wygląda? Jak wyglądają wasze języki miłości? Jak wygląda wasza komunikacja? Często dzieci pretensjonalnie się do nas zwracają. Dlaczego? Bo oni widzą to w domu. I co, o czym warto wspomnieć i co musimy się przyjrzeć w naszych małżeństwach, co widzieliśmy też jako, u nas było takim warsztatem i polem, do, może nie naprawy, ale do tego, żebyśmy lepiej w tym funkcjonowali, to zobaczcie nasze domy rodzinne. Że jeśli my się napatrzyliśmy czegoś w naszym domu, to chociaż my tego nie chcemy, to my to przekładamy na swoje małżeństwo. I często się tego wstydzimy i my nie chcemy tak robić, ale niestety gdzieś to wychodzi. I to jest taka przestrzeń, żeby nad tym pracować.
Kolejna, myślę, że ważną rzeczą to jest też właśnie zobaczenie, Już o tym mówiliśmy, tak, o egoizmie, o miłości, że często się mówi, że przeciwieństwem miłości jest nienawiść, tak? Ale to nie jest prawda, bo nienawiść to jest pewna emocja, która nam towarzyszy, a miłość i egoizm to jest pewien stan, tak? Czym my się kierujemy? W którą stronę są te strzałki skierowane? Czy są skierowane w moją stronę, że ja jestem najważniejszy? To ja wróciłem po całym dniu z pracy, to mi się należy, żeby syn przyniósł kapcie, córka gazetę, a żona przygotowała obiad, bo ja muszę teraz odpocząć, bo ja jestem głową rodziny, ja muszę, jutro będziemy gdzieś jechać, więc ja muszę się wyspać, żeby móc prowadzić samochód i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Czy ja właśnie mówię, nie, dobrze, może potrzebuję najpierw zagryźć zęby, tak? Może to nie jest dla mnie łatwe, ale powiem żonie, żeby poszła wcześniej się spać, położyła, bo ja wysprzątam tą kuchnię, posprząta, żeby ona nie musiała tego robić, kiedy rano już będzie musiała wstać, ogarniać rano dzieciaki do... Jakiś alarm się włączył. Dzieciaki do szkoły. I ja to zrobię, tak? W nocy też będę o niej wstał, bo wiem, że... No ja mogę powiedzieć, że muszę wstać do pracy, tak? Dla mnie to jest potrzebne, bo ja mam ważną funkcję w pracy. Ja muszę się wysłać, muszę mieć trzeźwy umysł, ale w pierwszej kolejności staram się myśleć o drugiej osobie, tak? Bardziej kieruję się miłością. I kiedy... Myślę, że macie dokładnie to samo doświadczenie, tak? Że jeśli coś zrobimy dla kogoś, to nam sprawia dużo większą frajdę, dużo większą radość, tak, że my coś zrezygnowaliśmy z siebie, z wolnego czasu, tak, że mogliśmy teraz odpocząć, a jednak pobawiłem się dłużej z dzieciakami, tak. Pomogłem coś żonie w domu, nie wiem, wysiłem pranie. Tych przykładów można mnożyć, tak, ale my widzimy, że dawanie więcej daje nam satysfakcji niż zbranie, tak. I musimy się tego uczyć. Nie ma tak. Z natury jesteśmy grzesznikami, z natury jesteśmy egoistami, więc my tej miłości musimy się uczyć. I myślę, że to jest właśnie, to jest to piękne, tak, że my w małżeństwie możemy się uczyć i ja, piękne właśnie małżeństwa jest to, że kiedy ja wiem, że wstaję, moja żona wie, kiedy ja wstaję w nocy do dzieci, kiedy ja wieczorem musiałem coś zrobić, ona powie rano, że nie budźcie dzieci taty, bo tata dzisiaj jest sobota, tata musi odpocząć, tak, i to jest piękne. I możemy nawzajem się frustrować, że no on znowu śpi, on znowu leży, a tu jest tyle pracy, a co on wczoraj takiego robił, tak, ale bardziej musimy zacząć myśleć o drugiej osobie, a mniej o sobie.
Tak, pięknie. Słuchajcie, małżeństwo to nie kompromis. Trochę tak, że tak powiem, odważnie
tak.
To może zabrzmieć. I tutaj mówiliśmy kiedyś do narzeczonych i oni się nie zgodzili z nami, że przecież trzeba iść na kompromis.
Ale patrząc na źródło słowa kompromis, no to kompromis polega na tym, że ja z czegoś rezygnuję, ty z czegoś rezygnujesz, no i ileś rzeczy zrezygnujemy i w pewnym momencie jesteśmy w stanie się gdzieś spotkać. No i w małżeństwie to nie do końca tak może funkcjonować, jeśli tak dokładnie rozumiemy kompromis, no bo jeśli ja wolę spędzać czas w wakacje nad morzem, a moja żona w górach, więc kompromisem my się spotkamy na Mazurach, no to nikt nie będzie zadowolony, tak? To my musimy właśnie patrzeć, że w tym roku ja rezygnuję z wakacji nad morzem, bo wiem, że dla mojej żony to jest ważniejsze, żeby pojechać w góry. Ona tam się lepiej czuje, ona lepiej to wypoczywa. I na takiej zasadzie, jeśli tak myślimy, że to jest kompromis, to okej, jeśli my na takiej zasadzie działamy. Bo my nie możemy ciągle, każdy troszeczkę zrezygnuje, no bo to nie będzie nam dawało w pełni szczęścia. To będzie takie znikome szczęście. I też mieliśmy niesamowity przykład ostatnio. Jeden z narzeczonych zaproponował, że wyjechać na wakacje na Hawaje. Tam jest morze i góry. Więc powiedzieliśmy, że ma wspaniałego narzeczonego, żeby się już szykowała, bo tak świetnie to wymyślił.
Tak. I zobaczcie, taką ostatnią przestrzenią w tej naszym stole, w tej naszej komunikacji jest wychowanie, zranienia, bagaż doświadczeń. O tym już były kiedyś tutaj warsztaty małżeńskie. Zachęcamy właśnie do kupienia płytek sobie o tym. Chcemy tylko o tym wspomnieć. Słuchajcie, nie będziemy mieli dobrej relacji małżeńskiej, nie będziemy mieli dobrego współżycia, nie będzie nam łatwo wychować dzieci, jeśli cały czas będziemy dźwigać ze sobą bagaż trudnych doświadczeń. To mogą być różne rzeczy. To może być brak akceptacji ze strony rodziców, na przykład w domu. To może być brak taty. To może być jakaś rodzina dysfunkcyjna, tata był na przykład alkoholikiem, tak? Ale my ten bagaż będziemy ze sobą nieść. I zobaczcie, jeśli mam zranione serce, to ja nie potrafię kochać. To ja w pewnym momencie pęknę i poczuję, że coś jest nie tak. Są kwestie, które można przepracować z Chrystusem. Są kwestie, które trzeba iść do terapeuty, może właśnie trzeba się udać do seksuologa i tak dalej. Ja tego nie wiem, ale to jest takie, myślę, taka tylko myśl, żebyśmy się zastanowili, czy w moim życiu jest już wszystko poukładane. Czy ja nie mam napięku z moją mamą? I może ci się wydawać, że ta relacja w ogóle nie wpływa na ciebie. Nie, kochani. To prędzej czy później wypłynie. Jeśli moje serce nie będzie w pełni ułożone, uporządkowane, jeśli będzie zranione, jeśli będzie w konflikcie z kimś, ja nie będę potrafiła kochać. Serce, które kocha, wybacza, a my często jesteśmy pełni niewybaczenia, nieprzebaczenia i nosimy ze sobą wiele zranień. I zobacz, tutaj ten slajd pokazuje, możesz siedzieć i rozmyślać w życiu i iść z takim plecakiem, ale możesz z tych swoich doświadczeń, z tego bagażu zrobić taką torebkę na kółkach, która cię pchnie do przodu, która będzie twoim napędem i jeszcze podzielisz się z innymi, że coś zwyciężyłeś w swoim życiu, że coś przepracowałeś.
Jeśli mamy deficyt miłości z młodości, to mąż czy żona jakby starali się najmocniej, najbardziej potrafią. Ciągle codziennie będą mówić, że jest mąż żonie, że jest piękna, że cię kocham, to nie zapełni tego worka. To jest worek bez dna. Jeśli była sytuacja, że tej kobiecie tata kiedyś powiedział, że jest brzydka albo coś innego, to mąż mógłby stawać na uszach i wszystko robić. On nie wypełni tej pustki, on nie pełni tego zranienia, więc często musimy sobie zdać sprawę, że są pewne sprawy właśnie, że one się same nie rozwiążą, że może jednak trzeba zwrócić się do jakiegoś specjalisty, może skorzystać z jakiejś terapii. To są trudne sprawy, nikt nie chce o tym rozmawiać, tak? Nikt nie chce powiedzieć, że coś jest nie tak z nim, bo my uważamy, że jak mam jakieś zranienie, to jest coś nie tak ze mną, ja się przyznam i będę czuć się odrzucona, tak? My się tego boimy, a często właśnie trzeba wyjść, trzeba to przepracować, trzeba się z tym zmierzyć. Bo to, co Isia powiedziała, to też było niesamowite w naszym małżeństwie, to jak my patrzyliśmy na naszych rodziców i my się nauczyliśmy, u nas był problem z kłóceniem się, że my zupełnie musieliśmy się nauczyć kłócić, bo w naszych rodzinach zupełnie był inny model kłótni. W moim domu rodzinnym, kiedy rodzice się kłócili, to wszyscy milczeli, rodzice się do siebie nie odzywali, była grobowa cisza, my jako dzieci też baliśmy się odezwać, bo nie wiedzieliśmy, co się dzieje i po 2-3 dniach rodzice dochodzili, przychodzili do dnia codziennego, trzeba było coś załatwić, trzeba było coś uzgodnić, więc zaczynali ze sobą rozmawiać. Nigdy nie wiedziałem, że rodzice się przepraszają, że sobie wybaczają, nikt mnie nigdy tego nie nauczył. A u Isi w domu był na odwrót. Tam był dom pełen emocji, tam wszyscy na siebie krzyczeli, tam wszyscy od razu wszystko wyrzucali, żeby te emocje z siebie zrzucić. I pomyśleć sobie, co było, kiedy my jako młodzi małżonkowie się spotkaliśmy. Jak się zaczynaliśmy kłócić, no to ja zaczynałem milczeć. Kiedy ja zaczynałem milczeć, Isia zaczynała coraz bardziej krzyczeć. Kiedy ona zaczynała coraz bardziej krzyczeć, no to ja zaczynałem coraz bardziej milczeć. I to było takie zamknięte koło.
I Konrad mówi, ja mówię, Konrad, wytłumacz mi tę sytuację, a on mówi, idę na myjnię. Ja mówię, nie, no po prostu koniec, nie? I to było dla nas bardzo trudne, ale nauczyliśmy się i teraz jak się kłócimy, to...
I zobaczcie, jak tak się kłócimy.
Jak się kłócimy już?
Trochę milczymy, trochę się kłócimy, krzyczymy i jest
Konrad porówna. Coś tam powie, ja trochę pomilczę.
Mamy ten kompromis właśnie w kłótni, że tu trochę mniej, tu trochę więcej.
Tak. Nie, teraz wiecie, jakie jest największe marzenie mojego męża? Porozumienie się bez słów. Moje to nie jest takie marzenie.
Żona nie może tego zrozumieć jak bez słów. Jak nie używać słów.
Ja bym tak chciała, że patrzymy na siebie, my już wszystko wiemy. Ja wiem, nie kończę. Tak chyba nie będzie. W każdym razie nauczyliśmy się tego, żeby rzeczywiście dojść do jakichś porozumień, żeby nauczyć się, że było tak w twoim domu, było tak w moim domu, że my nie chcemy tak, żeby było w naszej rodzinie. Więc musimy się z tym zmierzyć.
Pierwsza część, to była pierwsza część, bardzo ważna komunikacja, jeden z filarów małżeństwa, jedna z nóg taboretu, o którą trzeba bardzo mocno dbać.
I zobaczcie, że tą komunikację przerzucimy na dzieci. Często, nie wiem, ludzie nas pytają, jak rozmawiać z dziećmi, są książki, co zrobić, żeby dzieci nas słuchały, jak mówić do dzieci, żeby nas rozumiał i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, to jak my będziemy się do siebie odnosić, taki model damy naszym dzieciom. Że może często coś ci nie wyjdzie, ale przychodzisz i mówisz, przepraszam. I dziecko wie, że możesz popełnić błąd. I u nas też tak jest, że wiecie, my nie jesteśmy idealni, ale nie wiem, nakrzyczę na nich, bo wiecie, tu jedno, drugie, w ogóle każdy coś chce i w ogóle, i krzyknę. A już jak mamo, chyba powinieneś coś zrobić. Ja mówię, tak, powinnam was przeprosić. On, no już w porządku, już w porządku.
Wybaczam ci.
Wybaczam, tak, on zawsze tak mówi. Wybaczam ci. Masz coś słodkiego? Ale żebyśmy się nauczyli stanąć w prawdzie, że to nie jest to, że my musimy być, wiecie, idealni. Widzimy często w mediach, nie, idealne mamy, wszystkie pięknie zrobione, szczupłe w ogóle, wow. Ja też mam 10 płytek Hodakowskiej, Lewandowskiej, słuchajcie, kiedy się odpalę. Ale co chcę powiedzieć, i ten świat nas tak napędza i masz takie poczucie, kurczę, może mi coś nie wychodzi, może jestem złym rodzicem, może mam za mało czasu. Nie, zawsze możesz zacząć od początku, ale dbaj o swoją relację małżeńską, bo tak będą postrzegały ci dzieci, bo one się tym karmią. Kiedyś dzwoni do mnie koleżanka, dobre małżeństwo, słuchajcie, piękny dom, zdrowe dzieci, wszystko okej. ale bardzo się kłócą przy dzieciach, też mocne słowa padają. I ona kiedyś mi powiedziała, Isia, kiedyś podchodzi mój syn i mówi, mamo, rozmawiajcie ze sobą. Zobaczcie, jaka trauma jest w dziecku, kiedy ono widzi, że coś się między rodzicami dzieje. Poczucie, spada nasze poczucie wartości, spada nasze poczucie bezpieczeństwa. Dlatego istotą jest, żebyśmy zadbali o komunikację, bo zobaczycie, że to bardzo mocno przekłada się na wszystkie inne aspekty naszego życia. Tak. Narada małżeńska?
Tak, dobrze. Przechodzimy do jednej części, moim zdaniem bardzo ważnej.
Znaczy Konrad uważa,
bardzo ją lubię.
Najważniejsze.
Bardzo lubię tą część, dobrze się w niej czuję.
Więc ja teraz milknę, właśnie Konrad mi to powiedział. Isia,
to jest mój czas. Nie, oczywiście sobie żartujemy. Oboje lubimy tą część, ale no właśnie, jak to jest? Łoże małżeńskie, czyli współżycie, drugi filar naszego małżeństwa, że my często, no właśnie, no współżycie, no o czym to trzeba rozmawiać, tak? No przecież wszyscy wiedzą, co trzeba robić, jak to działa, więc o czym mamy rozmawiać? No właśnie, my bardzo często o tym nie rozmawiamy i my bardzo często nie potrafimy o tym rozmawiać. Nam się wydaje, że jest taki dosyć intymny temat, że często no, jak czegoś nie wiem, no to się wstyd przyznać, że myślimy nam mężczyznom, tak, no jak można nie wiedzieć o coś w tych sprawach, tak, no jak można czegoś nie zrozumieć. A to jest bardzo ważne, że właśnie często Isia już to powiedziała, tak, że no nie wychodzi współżycie, no że jest przez to rodzi się jakiś kryzys małżeński. Nie, właśnie brak współżycia jest wynikiem kryzysu, a nie na odwrót, tak? Że to jest zupełnie poplątane i możecie zastanowić, no dobra, łoże małżeńskie, współżycie, no jak z tym powiązać dzieci? No, wiadomo, że z dzieci z tym najłatwiej powiązać, no bo wiemy skąd dzieci się biorą, no ale to jest właśnie ten problem, że my często myślimy, no trzeba kiedyś zacząć rozmawiać z dziećmi o tych sprawach, tak? O tych sprawach, no jak im to wytłumaczyć, no bocian to chyba już trochę niemodny w tych czasach, może coś poszperam w internecie, posprawdzam, może poszukam jakichś książek. Bo właśnie, bo my myślimy, że łoże małżeńskie, że współżycie, my tylko bardzo często kojarzymy z aktem fizycznym. I my też bardzo często chcemy o tym rozmawiać, mówić naszym dzieciom. A zapominamy, że akt małżeński i tylko małżeński, my właśnie to już teraz jest ten świat bardzo poplątany, że współżycie wyszło poza małżeństwo, poza ramę małżeństwa i dzieje się to coś normalnego, naturalnego. My zapominamy, że na współżycie składa się wiele, bardzo szereg innych istotnych spraw. To jest spotkanie nie tylko fizyczne, ale duchowo-mistyczno-cielesne, tak? I kiedy dzieci w pewnym momencie już może zaczynają pytać, one też muszą widzieć, że właśnie te współżycie to nie jest tylko akt fizyczny, ale to jest przede wszystkim czułość, to jest sposób komunikowania swojej miłości, to są gesty, to jest w jaki sposób się do siebie zwracamy. To jest całe to wszystko złożone, więc jeśli my chcemy mówić z dziećmi o współżyciu, o seksualności, to musimy o tym pamiętać też, że to jest w jaki sposób my się traktujemy na co dzień. Jak wygląda nasza relacja?
I też często zadają nam rodzice, małżonkowie pytanie, kiedy z dziećmi rozmawiać na temat seksualności? Wtedy, kiedy dzieci pytają. Wtedy, kiedy oni pytają, to nie, że się wstydzimy, jak tam na któryś warsztatach, co to jest podpaska, coś pod pachę, nie? Szybko odpowiadasz. No nie, słuchajcie, nie w ten sposób, absolutnie. Tylko...
I to też nie chodzi dzieciom, że zaraz musimy zrobić im wykład z biologii, jak to wszystko działa, tylko proste odpowiedzi, tak? Jeśli trzylatek nas się pyta o miłość, o współżycie, skąd się biorą dzieci, to on potrzebuje prostych odpowiedzi, on nie musi mu wykładać całego procesu stworzenia człowieka, tak? Musimy odpowiednio dobierać słowa do wieku naszego dziecka.
Tak. I też tłumaczymy, bardzo polecamy Wam. Tato, gdzie są moje plemniki? Bardzo dobra książka. I tutaj wiele takich przykładów, nawet dialogów jest właśnie, jak tłumaczyć dzieciom. Dzieci są takie bardzo bezpośrednie. No mamo, no ale jak to masz tam tadzia? No jak to się stało, że on tam jest? No ja bardzo kocham tatę i zobacz, tata dał mi swojego plemniczka, ja mam komórkę i w ogóle. No i one się połączyły, przeszedł ten plemniczek do komórki i patrz, będzie tadzio. Mamo, to jak ten plemnik będzie szedł, to mnie zawołaj. No i zobaczcie, no to jest dziecięca, wiecie, taka prostota, nie? On chce wiedzieć, no. Ja mówię, dobra synu, jak coś, to będę cię wołać. I wiecie, ale, no i teraz jak zdezerterujemy, zaczniemy się wstydzić, ty powiedz, nie, no ty coś powiedz. Dziecko czuje się, wiecie. I ono,
dzieci już to widzą.
Tak, to pójdzie i poszuka sobie w internecie albo znajdzie się mądry kolega, który mu to powie, ale ważne, żeby o tym rozmawiać. Terenia na przykład ma taką teorię, o, Józia ma siusiaka. Ja nie mam siusiaka, ale jak będę duża, to będę miała siusiaka. Ja mówię, nie, Tereska, ty jesteś dziewczynką. No dobra, a ty masz siusiaka? Nie mam. Aha, nawet małego nie masz? No nie mam. I koniec, nie?
Idzie dalej.
Tak, ale to są takie pytania, dzieci chcą wiedzieć, tak? Są dociekliwe, więc warto, żebyśmy o tym pamiętali, że inaczej siusiamy i tak dalej, i tak dalej. odsyłamy do tej książki, kiedy zrobimy dobre warsztaty, jak mówić dzieciom o seksualności. Mhm. Dobra.
Czystość małżeńska. Jeśli myślimy czystość, to zazwyczaj myślimy przedmałżeńska, tak? Jeśli my dochować czystości przed ślubem. Jak to mamy czystość po ślubie? No o co w tym chodzi, tak? To coś ktoś pomylił. No nie. Bardzo często ta czystość przedmałżeńska rzutuje też w jakim kondycji, w jaki sposób też jest nasz związek po ślubie, małżeństwie, tak? Czy my możemy powiedzieć, czy nasza relacja, nasze współżycie jest czyste? A to rozumiemy przez to, że nie stosujemy antykoncepcji, mamy naturalne podejście do współżycia, czyste, czyli czysta miłość, czyli my też przez współżycie okazujemy swoją miłość, nie wykorzystujemy, wiecie, to są trudne tematy, ale myślę też o tym warto mówić, że często współżycie może być kartą przetargową w małżeństwie, tak? Jeśli mąż, żona mówi, jeśli powiesisz mi tą półkę, którą od pół roku cię proszę, no to wtedy będzie współżycie, tak? No i to tak ma nie działać, tak? Współżycie nie jest, że żona wydziela mężowi, mąż żonie, chociaż nie wiem, czy tak się może zdarzyć, tak? Ale właśnie o to chodzi, nie, że współżycie jest wynikiem naszej miłości. To ktoś kiedyś pięknie powiedział właśnie, że z każdym razem, kiedy my współżyjemy w małżeństwie, to odnawiamy nasze przyrzeczenie małżeńskie. To jakby na nowo sobie ślubujemy. Więc też bardzo ważne, że kiedy chcemy współżyć, kiedy jest czas, kiedy możemy sobie pozwolić na współżycie, bo na przykład żyjemy według naturalnych metod planowania rodziny, to bardzo ważne, żebyśmy trwali w stanie łaski uświęcającej. Wiem, że nie zawsze się to uda, że teraz nie będziemy robić takiego po prostu, nie wiem, małżeństwa, że tylko po prostu zaraz po spowiedzi pół godziny pomożemy współżyć, później już nie, bo coś brzydkiego powiedzieliśmy. Nie, ale warto, żebyśmy też w ten sposób patrzyli na nasze współżycie, na spotkanie duchowe, bo kiedy my współżyjemy, to nigdy nie jesteśmy we dwoje. To już jest osoba trzecia, Pan Bóg. Ale nie bójcie się, Pan Bóg widzi wszystko, niczym się nie gorszy, niczym dla Niego nie jest zaskoczeniem.
Bardzo się cieszy, jak tak współżyjemy.
Więc to jest bardzo ważne, że ta czystość małżeńska, że była w naszej relacji, tak? Są różne sytuacje, my mamy tysiące wymówek, tak? No teraz dzieci nie, my tutaj się boimy, nie mamy sposobu. Naturalne metody no, znamy, ale nie do końca łapiemy te temperatury, ten śluz. No to dla bezpieczeństwa, no żyjemy według NPR-u, ale no jeszcze ta prezerwatywa, tak? No albo może tabletki, albo coś innego, tak? Czy faktycznie nasza miłość jest czysta? Czy to, co świat nam mówił, tak, że oddzielił współżycie od poczęcia, tak, że tylko współżycie to jest tylko ta przyjemność, tak? Brak odpowiedzialności. Wiadomo, Kościół dał nam naturalne metody planowania rodziny. To nie to, że teraz, jak niektórzy myślą, że katolik współżyje, kiedy jest, ma się począć dziecko, tak?
Tak. Albo... Jest takie małżeństwo właśnie. Ale to co? Wy macie dwójkę dzieci, czyli tylko dwa razy współżyliście. A my, no, nie wiem, gdzie ta teoria była powiedziana, ale wiecie, ludzie mają takie przekonanie, ale ta czystość małżeńska, zobaczcie, problemy seksualne, które często wynikają w naszym małżeństwie, z którymi też się spotykamy, jak rozmawiamy z małżeństwami, jak pracujemy z małżeństwami, wynikają z tego, że czym się karmisz, taki jesteś. Jeśli mężczyzna karmi się pornografią, to on ma takie trochę wyobrażenia później, tak? Jeśli kobieta cały czas obserwuje tylko foteczki, takie dziewczyny, takie nie, no ja tak wyglądam, to jest tylko na tym łożu małżeńskim frustracja i nie ma radości ze współżycia. I znam wiele małżeństw naprawdę fajnych i wszystko u nich gra i się formują i tak dalej, ale no nie ma tam iskry w tym łożu małżeńskim. Dlaczego? Ona źle się ze sobą czuje, skoro mijają się w tym współżyciu, no to on trochę idzie w pornografię, i to się zaciera. Jak wygląda ta czystość małżeńska w naszych relacjach? To jest taka przestrzeń, o której powinniśmy pamiętać. Nasz rytm płodności, tu już Konrad o tym wspomniał, to jest piękne, kiedy się tego uczymy. Teraz prowadziliśmy w Grudku nad Dunajcem 2 tygodnie rekolekcji małżeńskich. I powiem wam, że na przestrzeni tego rytmu płodności było bardzo wiele trudnych sytuacji. Będąc nawet przy kościele, formułując się, często jest takie oczekiwanie, to ty się źle zaobserwowałaś, tak? To jest dramat dla kobiety, kiedy na nią spada obowiązek obserwacji. My jesteśmy w tym we dwoje, kochanie. Jeśli mąż zna cykl kobiety, jeśli jej pomaga, to jest coś pięknego. Nawet jeśli odkładamy, nie wiem, poczęcie i nie wiem, musimy jeszcze zaczekać 2 dni, bo nie wiem, nie jesteśmy pewni, bo są wyjazdy, bo to się mija, bo jesteśmy po połogu i ten cykl jest naprawdę bardzo rozbieżny, tak? Ale jesteśmy w tym razem, to jest wielka siła małżeństwa i do tego zachęcamy.
Też panowie, to dla nas jest też odpowiedzialność za naszą relację, za możliwość poczęcia dziecka, ale to jest też świetny pomoc dla nas. Bo jeśli my cały czas jesteśmy na bieżąco z cyklem naszej żony, kiedy my uzupełniamy różne tabelki, zależy to od metody, jak to wygląda, to my świetnie wiemy, w jakim cyklu jest nasza żona i czy najlepiej teraz nie rozmawiać z nią na trudne tematy, bo to jest ten czas, kiedy ona może po prostu nie zrozumieć, nie zaakceptować, nakrzyczeć i wygonić z domu. A może to jest właśnie czas, kiedy zaobserwujemy, że jest kolejna faza cyklu, przepraszam, i zupełnie inaczej już możemy rozmawiać, że ona jest piękna, uśmiechnięta, rozkwita.
Znaczy,
i
zupełnie... zawsze jesteśmy piękne.
To jest fakt, przepraszam, jeśli powiedziałam coś złego. Więc to nie to, że to jest trud, że musimy sprawdzać, dopytywać się. Nie, to też jest dla nas pomoc. Też my dobrze wiemy. Ja zawsze zastanawiałem się na początku małżeństwa, dlaczego moja żona około 19 każdego miesiąca w ogóle nie da się z nią pogadać. Tylko co z nią zaczynam, to po prostu ona zaczyna krzyczeć w ogóle. No nie moja Isia, tak? Sprawdzam w karty. No jest, wszystko wiadomo, zaraz się zmierza się okres, tak będzie miesiączka. Dobrze, idę do garażu, zaraz przyniosę tylko z samochodu pakiet chusteczek, czekoladkę po drodze wstąpię, żeby kupić czekoladę, jakąś ciepłą herbatę, kocyk i ja się powoli wycofuję, tak? Wrócę za kilka dni.
Tak, ale to jest właśnie bardzo piękne.
Boże, i też... oddaj mi władzę.
Dobrze, przepraszam. Zaplanuj czas na bliskość. Kochani, wiecie co, my w ogóle...
Wiecie, jak to jest przed ślubem, nie? Że czego my nie będziemy robić po ślubie?
Ja w ogóle, w ogóle mieliśmy takie wyobrażenie, 24 godziny domy. Ja to koleżanko w ogóle powiedziałam, że przez miesiąc do mnie nie dzwoniła. Bo co, my po prostu nie wyjdziemy z tego łóżka. Rzeczywistość, kiedy ma się małe dzieci, kiedy jest dużo obowiązków, pracujemy i tak dalej, wygląda inaczej, że często jesteśmy zmęczeni, że my nawet, wiecie, bardzo chcemy, ale uśniemy. I ja często spotykam te kobiety i mówią, pani Igo, no ja nawet założę te majtki z koronki, ja nawet, wie pani, się tak naszykuję na tym łóżku. No i mąż przychodzi, a ja... I ja mówię, no słuchaj, no ważne, że się starałaś, no ale co ja mam powiedzieć? Co chciałam, starałam się, ale usnęłam. Więc słuchajcie... To jest bardzo istotne, żeby zaplanować ten czas.
Też jest bardzo ważne, że my zupełnie inaczej przygotowujemy się do tej bliskości. Że dla nas mężczyzn wystarczy jeden komunikat, skarbie może teraz, a my już jesteśmy gotowi. Co z tego, że przed chwilą wrzuciliśmy 10 ton węgla, my jesteśmy gotowi na spożycie. U kobiet tak to nie działa. Jeśli ja powiem żonie, skarbie może teraz, a ona ma w głowie pranie, sprzątanie, kuchnia, dzieci, jeszcze 5 telefonów do koleżanek, to jest ostatnia rzecz na świecie, którą ona pomyślała, to jest współżycie, tak? I musimy o tym pamiętać, że kiedy my planujemy bliskość, kiedy my planujemy współżycie, musimy też o tym pamiętać, że musimy też dać możliwość przygotowania się żonie szczególnie dłużej, tak? Ale o tym będziemy mówić za chwilkę.
Tak. Sypialnie nasze miejsce. Słuchajcie, no różne mamy możliwości. Czasem śpimy w salonie, prawda, połączonym z kuchnią w ogóle, ale ważne, żeby to była nasza przestrzeń. Nie wiecie, jak to moja koleżanka mówi, pies, chomik, królik, dzieci, chrupki, chipsy i wszystko jest w tym łóżku. No nie ma tam wtedy romantyzmu, prawda? Że to jest takie nasza przestrzeń. My też uczymy tego, nasze dzieci, że to jest nasza przestrzeń. No co i raz znajdujemy coś tam, klocki Lego albo coś.
Nie ukrywamy, że dzieci uważają, że w naszym łóżku śpi się najlepiej. Chociaż my uważamy, że jest na odwrót, że ich łóżka są mega wygodne. Też się tego uczyliśmy, kiedy dzieciaczki były małe, kiedy był jeszcze czas karmienia piersią, kiedy to było ciężko, że co chwilę odkładać, przynosić, że...
Też... Ale kądzik zawsze, słuchajcie, brało to dziecko do swojego łóżeczka.
To moja miejscowa.
Słuchajcie, mamy tak blisko łóżko. Ja mówię, kądzik, to może z taką dostawką. Ja go będę odnosił. I tam wiecie po prostu, no więc ja bardzo się cieszę, jestem dumna
więc
bardzo z mojego męża.
My też dzieci musimy się tego nauczyć, my też tego musimy się nauczyć, bo to często jest właśnie wygodniejsze, żeby dzieci z nami spały, no bo on lepiej śpi, tak to się budzi co pół godziny, trzeba co do niego chodzić, brać go na ręce, a tak jak śpi koło mamy, no jak aniołek, jak osesek, po prostu no aniołek, no tak cudownie śpi, tak? A no musimy też uczyć tego dzieci, my też przejdziemy przez ten proces, tak? Z jednym dzieckiem było dużo łatwiej, drugim było dużo trudniej. To też było dla nas niesamowite, że nasze dzieci są zupełnie inne, też już dostrzegamy ich temperamenty, ich różnice płci, ale musimy o to zawalczyć, musimy o to dbać, żebyśmy my też mieli świadomość, że te łoże małżeńskie faktycznie łoże małżeńskim, żebyśmy dbali o te miejsca.
Tak. Wzajemna dbałość o siebie. Tutaj też tak my też ze sobą o tym rozmawiamy, że często właśnie Konrad mówi, Isia, może teraz? I w ogóle, ja mówię, kądzik, nie, no w ogóle wiecie, nie umy te włosy, nie, ja w ogóle mówię nie. I to jest ważne, żeby znaleźć sobie przestrzeń. Skarbie, ja potrzebuję tej chwili dla siebie. Nie, że wiecie, dzieci mi pukają, mamo, już, mamo, ja chcę pić, ja chcę coś tam, nie? A ty po prostu depilujesz pół nogi i sobie myślisz, super. No naprawdę, powiem wam, że taki romantyzm, co nie? I myślę, że kobiety wiemy, o co chodzi. I żeby wzajemnie o tym mówić. Skarbie, ja potrzebuję tego czasu dla siebie. Drogi panie, kiedy ostatni raz kupiłaś sobie nową, piękną bieliznę tylko i wyłącznie dla swojego męża? Ręka do góry. Słuchajcie, dobrze, że jesteśmy online i tego nie widać. Wstyd po prostu. Zadanie domowe. Myślę, że tutaj nasz duszpasterz ukochany potwierdzi, jeszcze zobowiąże mężczyzn. Idziemy jutro. Niedziela.
Jutro.
Nie, słuchajcie. Nie, ale idziemy w poniedziałek i kupujemy sobie bieliznę. My też się na tym łapiemy. Wiecie, ja po prostu mówię, nie, ja teraz sobie kupię coś dla siebie. Wchodzę, o, skarpetki dla Józia, o, majteczki dla kądzika i co? Wychodzę bez niczego dla siebie. Dbałość o siebie, że ja kupuję coś dla swojego współmałżonka, żeby było miło, żebym ja się też dobrze w tym czuła. Kiedyś, słuchajcie, prowadzimy też taką konferencję, biskup, wiecie, kościół nabity, a mój mąż mówi... A, ty chcesz to powiedzieć? A, przepraszam. Boże. Oddaję głos mojemu mężowi.
Już teraz mówię, tak?
Bardzo proszę.
Jakby chciałam w tym temacie powiedzieć o dwóch rzeczach, właśnie o tym, co moja żona jednym. Ale wzajemna dbałość o siebie, tak? Że my mężczyźni, to już powiedziałam trochę wcześniej, zupełnie inne potrzebujemy czas przygotowania. Więc ważne, że możemy trochę z tego śmiać, tak? Ale my musimy wiedzieć, że kobieta potrzebuje być już od rana przygotowana do tego, że wieczorem może być współżycie. Więc to, że ty staniesz rano i powiesz jej, skarbie, dzisiaj pięknie wyglądasz.
Więc jak ja wstaję, słuchajcie, jakieś, wiecie, nieogarnięte włosy, rozciągnięta koszula, a mój mąż, Isia, jakoś ładnie wyglądasz. A mówię, aha, coś się szykuje.
My tego nie potrzebujemy, tak? Ale my wiemy, że dla mojej żony, dla naszych żon jest to bardzo ważne. Tak, żeby ten dzień sprawić, że ona faktycznie przestała myśleć o wszystkich naszych problemach, że nie wieczorem ona ma jeszcze w głowie to, tamto trzeba załatwić. Nie, żeby ona potrzebuje tego czasu przygotowania, właśnie tego czasu w łazience, że nie tylko jedną, ale dwie nogi będzie mogła wydepilować, żeby ona mogła dobrze się przygotować. To też jest, my też inaczej, kiedy już zaczyna się ta gra wstępna, też my zupełnie inaczej do tego podchodzimy, bo zobaczcie, my mężczyźni jesteśmy bardzo prości. U nas jeden przełącznik. Jesteś, skarbie, może teraz? Oczywiście. Jestem gotowy, skarbie. Zobacz, świetnie wyglądam. Świetnie się czuję. U kobiet działa trochę inaczej. Żeby kobietę uruchomić, tak powiem, może trochę technicznie, z technicznym językiem, tak jak tutaj ten slajd, przygotować do spożycia, trzeba przełącznik po przełączniku uruchomić, włączyć, dostroić odpowiednio, nie za bardzo, nie za mało, trzeba wszystko przygotować. I dokładnie tak samo jest po współżyciu. Mężczyzna on, off, idziemy spać. U kobiety nie. Powoli, każdy przełącznik, powoli, dokładnie, trzeba wyłączyć, sprawdzić i wtedy żona może powiedzieć, że już może iść spać. I to jest bardzo ważne, żebyśmy byli tego świadomi mężczyźni, że my zupełnie inaczej funkcjonujemy. I druga rzecz, która my mówimy o tym, że kobieta potrzebuje tego czasu, żeby się przygotować, żeby fajną bieliznę. Co z tego, że jest ciemno, a po co ta bielizna? Dla nas to nie ma znaczenia. Tak? No jest tak ciemno i tak nic nie widzimy. No to po co mam się ustroić dla ciebie?
A my
tak?
Kobiety często ubieramy się w piękną bieliznę i chowamy się potąd po kołdrę. Nie?
Tak, więc... tak. Albo, że no mężu, jak ty chcesz ze mną współżyć, a okno są nie zasunięte. No ale skarbie, mieszkamy na 10. piętrze. No nie, nie, no, no właśnie, no my tego nie rozumiemy, tak? No ptak, to tam można zajrzeć, tak? Dla kobiet to jest bardzo...
Skorka.
Dla kobiet to jest bardzo ważne, więc my, panowie, w tej kwestii nie dyskutujemy, bo jesteśmy na straconej pozycji, tylko my wychodzimy naprzeciw...
Zakładasz kapcie, zasuwasz okienka, nie pożałujesz.
Dokładnie. I też bardzo ważne, że my dużo mówimy, że żona potrzebuje dobrze z sobą się czuć. My, mężczyźni, zawsze się z sobą dobrze czujemy, prawda, panowie? My wracamy... Zrzucam odzież wierzchnią i jestem twoim Tarzanem, skarbie. Jestem gotowy. Jak żona nas patrzy, no nie, kolego, no nie tak, tak? Więc panowie, to jest apel do nas, do mnie, do was, tak? Kiedy my chcemy współżycie, to panowie, nie żonie bieliznę, tylko sobie porządne nowe gacie, a nie jakieś porwane, zdezelowane, które już... jeszcze się, dzisiaj jeszcze założę, tak? Jeszcze dzisiaj się nadadzą.
Brawo! Brawo, tak!
I tak zaraz rzucę to, co tam będę zmieniał, tak? No, to często właśnie mężczyźni mają takie myślenie, tak? No, z tym zarostem to dopiero to ja jestem, ale to ja jestem macho Tarzan, nie? Ogolić się, wyperfumować, wyszorować wszędzie, pod pachami, między palcami, zwrócić uwagę na każdy szczegół. Dla nas to jest bez znaczenia, ale dla kobiety to jest bardzo ważne. I my często o tym zapominamy, a panowie, naprawdę, zadbajmy o siebie, też dzięki temu zadbamy o nasze żony. Prawda, kobiety?
No, właśnie. Słuchajcie, ja chcę powiedzieć, że właśnie mój mąż, kościół nabity ludźmi, same małżeństwa, więc jakiś biskup, a konat. I zmień te majty, a nie chodzisz w takich podartych. Ja sobie myślę, co on mówi, zaraz nas wyrzucą. Pierwszy i ostatni raz zaprosili Grzybowskich, po prostu nigdy więcej. No ale konferencja się skończyła, na koniec rozdajemy prezenty. Jakaś kobieta do mojego męża, panie Konradzie, dziękuję, dziękuję. Ja myślę, o co jej chodzi? A taki chłopina, panie Konradzie, to ja w tych podartych gaciach pcham się do łóżka do mojej żony. Ja sobie myślę, wow, patrzcie jak Duch Święty podziałał. Więc powiedział, że wymieni wszystkie majtki, które ma i teraz wiecie, myślę, że ma takie slipy, że... Ale to jest istotne i to jest ważne. I to są takie drobne kwestie, o których musimy pamiętać. Ten czas dla kobiety. To jest, wiecie, my kobiety często zatracamy się troszeczkę w tym naszym macierzyństwie. W tym, że wiecie, my teraz karmimy piersią, no i przecież dziecko to tak łatwo zadbać, prawda, zmienić pieluszkę i tak dalej. No a ten mężczyzna, no to może, w sumie to nam pasuje, że my teraz karmimy piersią, to wiecie, na jeden bok i tam.
Nikt nam nie chrapie, nikt nas nie drapie.
Tak, ale musimy zadbać o to, żebyśmy my się ze sobą dobrze czuły, dlatego że... Brak współżycia dla mężczyzny jest bardzo trudny. I to nie jest tak, kochane kobiety, że wiecie, mężczyzna to zawsze o każdej porze i oni mają takie potrzeby, że Pan Bóg zaplanował bliskość dla nas. I ja widzę, że kiedy nie ma w naszej relacji współżycia przez jakiś okres, 2 tygodnie, 3 tygodnie, coś się dzieje, choroba, dzieci i tak dalej, to ja widzę, że ta relacja jest trudna, że jest się nam trudniej dogadać. Że Konrad już nie ma tak ochoty ze mną rozmawiać. Gdzieś rodzi się taka frustracja. Są sytuacje, w których nie możemy współżyć, tak? Bo nie wiem, bo są stany zdrowotne i tak dalej. Ale mówię tu o sytuacjach, kiedy możemy współżyć, a tego współżycia nie ma. Bo nie zaplanujemy, bo się nie przygotujemy, bo ja się ze sobą czuję źle. Jeśli dzisiaj w swoim małżeństwie widzisz właśnie takie braki, widzisz sytuacje trudne w kwestii tej swojej seksualności, to pomyśl, jak możesz to zmienić. Że to może nie jest to, że ty masz złą grę wstępną i nie masz orgazmu, bo może go nie masz, bo nie czujesz się ze sobą dobrze, nie czujesz się wysłuchana, nie czujesz się kochana, tak? Może twój mąż tylko, wiecie, szybko współżycie i tak dalej, bo tak naprawdę nie jest takim właśnie tygrysem w domu, że tata coś powie, to jest słowo taty. I zobaczcie, jak przyjrzymy się temu szerzej, to widzimy, że to nie jest tylko kwestia współżycia, to jest szereg różnych innych rzeczy, które na to współżycie się składa. A Bogu nie chodzi o to, żeby to było jakieś tam sobie współżycie, tylko żeby tam była magia, żeby tam było po prostu
mistyka.
Tak, więc wierzymy, że po prostu dzisiaj wyjdziecie, w poniedziałek nowa bielizna, ale nie czekajcie z tą bielizną, dzisiaj można bez nowej bielizny. I żeby to było piękne i mistyczne. I tym kończymy jakby ten drugi taki filar, którym jest współżycie.
Równie ważna jak komunikacja, tak? My możemy zauważyć, że no, z komunikacją nie mamy problemu, no ale współżycie nie bardzo, no ale dobrze się dogadujemy. Nie, tak nie ma, tak? Musimy dbać o wszystkie filary porówno i też właśnie to, co mówiliśmy o dzieciach, tak? Że no, dzieci będą obserwowały, że to są nasze współżycie, właśnie to nasze życie takie intymne przekłada się na nasze codzienne funkcjonowanie. I można powiedzieć, no, że co dzieci mają do naszego współżycia, ale no nie, ale do naszego codziennego funkcjonowania jak najbardziej. Że może one nie będą wiedziały, o co chodzi, ale będą na pewno zauważały, że coś jest nie tak. Więc to też jest bardzo ważne, żebyśmy o to dbali, żebyśmy byli dobrym wzorem, dobrym małżeństwem dla naszych dzieci. Żeby nie było, że nasze dzieci szukają wzoru małżeństwa i szukają, nie wiadomo, po jakichś, nie wiem, książkach, historiach. Tak, żeby mogły czerpać przykład dobrego, szczęśliwego, kochającego się małżeństwa od nas.
Mhm. I zobaczcie, takim trzecim filarem bardzo istotnym, o który też trzeba dbać i można by się, mogłoby nam się wydawać, że jesteśmy w przestrzeni, w której tak naprawdę czujemy się dobrze, czujemy, że jesteśmy osobami wierzącymi, rozpoczęliśmy od modlitwy, że kochamy Pana Boga i tak dalej, ale z tą wspólną modlitwą jest różnie. Modlimy się z dziećmi, ale razem się już nie modlimy. Zobaczcie, mamy różną duchowość. I tu nie chodzi o to, bo ty lubisz się modlić śpiewem, psalmami, twój mąż inaczej, ale żebyśmy spotkali się chociaż raz dziennie na modlitwie. Kochani, nie chodzi nam tu o to, żebyśmy zawsze codziennie mówili razem brwi, w ogóle pięknie jak tak jest, ale różnie pracujemy, różnie wygląda też nasze życie, ale spotkajmy się na chwilę przed Panem. I powiem Wam, że wiele razy w Twoim życiu jest trudno, jest ciężko, to Twoje bitwy są toczone na kolanach. I my doświadczamy tego w swoim małżeństwie, że możemy wysłuchać milion książek, możemy bardzo wiele rzeczy wysłuchać, chodzić na różne konferencje, ale czasem potrzeba łaski, bo nie mamy cierpliwości, bo czujemy się rozczarowani, bo jest nam przykro, czujemy niezrozumienie. I wtedy właśnie z pomocą przychodzi nam Pan Bóg, który mówi, ja Ci dodam tej łaski, bo Ty swoimi siłami nic nie możesz.
Właśnie, małżeństwo to tak naprawdę jest szaleństwo, tak? No, spotykają się dwoje różnych ludzi, dwie różne płcie, dwie różne historie, dwa różne zranienia, tak? Zupełnie inne podejście do współżycia, zupełnie inne podejście do komunikacji. To jak mamy próbować coś stworzyć, jeśli nie będzie w tym Pana Boga, tak? Jeśli będziemy próbować to po swojemu robić, no na pierwszym, lepszym zakręcie się wywrócimy, tak? Albo pobijamy mocno, więc zobaczcie, myślę, że to jest ogromna łaska, że mamy wiarę. Nie to nas obowiązek, że musimy uczyć dzieci modlitwy, że musimy chodzić do kościoła, że musimy mieć obowiązki wobec naszej wspólnoty parafialnej i tak dalej. Nie, to jest ogromna łaska, że właśnie my mamy Pana Boga. Będziemy za chwilę o tym też mówić, ale to jest, myślę, że też wielka wygoda w niektórych sprawach. W trudnych sytuacjach jest, często brakuje nam odpowiedzi na trudne pytania, a przychodzi nam z tym wiara, przychodzi nam z tym Pan Bóg i modlitwa. I dlatego tak samo ten trzeci filar jest bardzo ważny. Może mamy różne duchowości, ale przynajmniej jedno zdrowaś Mario, powiedziane wspólnie. Święty Jan Wianney mówił, że jedno zdrowaś Mario powiedziane z wiarą jest w stanie zatrzęsnąć całym piekłem. Jedno zdrowaś Mario. To nie chodzi, żebyśmy teraz sklepali przysłowiowo cały różaniec i chodzi co roku na pielgrzymki, nie wiadomo jakie wyjazdy. Oczywiście można to robić, ale jak sami wiemy, bardzo jest z tym ciężko, tak? Jest bardzo z tym trudno. Niektórym przychodzi to z łatwością, niektórym przychodzi to trudniej, ale warto, żebyśmy choć na chwilę spotkali się w jednym miejscu i żebyśmy tę modlitwę zaplanowali. Tak samo jak mamy zaplanować współżycie, przepraszam, tak samo jak mamy zaplanować komunikację, dialog, tak samo musimy zaplanować modlitwę. Zobaczcie, ostatnio był miesiąc październik, więc czas maryjny, więc nam dużo łatwiej było przychodzić, modlić się różańcem, też zapraszaliśmy nasze dzieci do modlitwy. Wiadomo, z tym było różnie. Józio akurat teraz nie mógł się modlić. W tej chwili Tereni spadła skarpetka i ona też się nie może modlić. Józio zapomniał, że musi przytulić przytulankę. No tysiąc różnych wymówek. Ale jakoś nam się to udawało. Była motywacja, tak? Ale skończył się październik, przed listopad. No i jeden wieczór gdzieś pojechaliśmy. Dzieci już usnęły w samochodzie. Przynieśliśmy je do domu. Super, nie trzeba ich usypiać. No wow. Ale no już ten różaniec, dobra, to ja się zająłem swoimi sprawami i się swoimi. I nagle gdzieś się to rozpłynęło, tak? Bardzo trzeba o to dbać. Trzeba bardzo tego pilnować i planować, żeby mieć skąd czerpać siłę na nasze małżeństwo.
Zobaczcie, takim elementem też są wspólne wartości. Tu jak tu jesteście, też zadajcie sobie pytanie dzisiaj w waszych małżeństwach. Co jest waszym celem? Bo może być tak, że przychodzimy, słuchamy, formujemy się, ale ty bardziej myślisz o karierze. On myśli bardziej o kolejnych dzieciach. Gdzieś się mijacie, może ty już masz chęć wyjścia do pracy, bo czujesz, że w domu się dusisz, a on zupełnie tego nie widzi. Jakie są nasze wartości? To jest bardzo ważne, żebyśmy o tym też sobie porozmawiali. To jest tylko takie wspomnienie. Zobaczcie, że szatan nie lubi małżeństwa. Jemu się nie podoba to, że jesteśmy dobrym, pięknym małżeństwem. Bo zobaczcie, małżeństwo jest odzwierciedleniem Chrystusa. Tak mąż ma kochać żonę, jak Chrystus ukochał Kościół. Zobaczcie, jakie to jest niesamowite, jakie to jest mistyczne. I teraz bardzo często będziemy się kłócić, będziemy się ścierać, na wielu płaszczyznach będziemy się nie rozumieć i dlatego nasze bitwy toczmy na kolanach. Słuchajcie, my nie znajdziemy odpowiedzi, nawet jako specjaliści, mediatorzy i tak dalej, nie znajdziemy odpowiedzi na wiele nurtujących nas pytań, na wiele przypadków, ale odpowiedzią zawsze jest Pan Bóg. Skoro dajesz mi tą trudną sytuację, to ja Ci ufam, że ona mi jest potrzebna. Toczę swoje bitwy na kolanach. I często z Konradem było nam by się ciężko i kochać, i wychowywać dzieci, i przyjmować różne trudności, gdyby nie modlitwa. I pamiętajcie, że...
Żona mi zabrała szpilota i już widzicie. Często też współczesny świat to nam podpowiada, też to zwycięstwo szatana, który przekonał wielu ludzi, że szatan nie istnieje, tak? No my często jak mówimy jakichś właśnie czy wśród znajomych, czy w różnych miejscach, no ataki szatana, już nie przesadzaj, no co ty w ogóle tutaj mówisz, no jakaś abstrakcja, no to bajki będziesz nam opowiadał. I to jest właśnie zwycięstwo szatana, że on gdzieś się ulotnił, że on jest tym miłym diabełkiem z widełkami, tak, gdzie ten Halloween, które bardzo mocno też się promuje w naszym mieście i w różnych innych miejscach, jest pokazywanie, oswajanie tego, czy dzieci, czy w ogóle wszystkich ludzi. A tak naprawdę te dwie rzeczywistości, świat duchowy i ten tutaj materialny, one cały czas się są, one cały czas się przenikają. Można wręcz powiedzieć, że ten świat duchowy jest bardziej rzeczywisty niż nasz tutaj materialny, bo zobaczcie, ile my na tym świecie pożyjemy. Niech Pan Bóg nam pozwoli 80, 90, 100 lat, tak? To co się to ma do wieczności, tak? Gdzie będzie 100, 200, 1000, 5000 lat? To jesteśmy naprawdę malutki fragment naszego całego życia, tak? Naszej wieczności. I my musimy naprawdę zobaczyć, że szatan zrobi wszystko, żeby zniszczyć małżeństwo. Zrobi wszystko, żeby zniszczyć kochającą się rodzinę. Żeby zdeprawować dzieci. Żeby nawzajem się między sobą rodzice się skłócili, żeby byli dla siebie wrogiem. I musimy bardzo, bardzo na to uważać. Musimy bardzo się pilnować, bo zobaczcie, szatan, to on będzie wykorzystał każdą sytuację. I myślę też, świetnie to zauważycie w swoim życiu, że jak ma się coś wydarzyć dobrego, to zawsze wcześniej dzieje się coś złego, tak? Już nie chcę mówić, co dzisiaj się w naszym domu działo.
Wszyscy się kłócą, wszyscy się źle czują. No,
tak, i dzisiaj i tak moja dalej. Żona przez 2 godziny przekonywała, żebym dzisiaj sam tutaj przyjechał, bo naprawdę źle się czuła, tak? To już miałem takie. Czasem moja żona żartuje, żebym sam gdzieś pojechał, ale tu już widziałem, że faktycznie jest ryzyko, że sam będę musiał przyjechać, tak? Bo i wymiotowała, i bardzo źle się czuła. Mówimy, no coś się dzieje, czyli tak się nie dzieje, bardzo dobrze też fizycznie znosi tą ciążę, a nagle takie wydarzenia, tak? Ale mamy już to doświadczenie tego, że jak ma się wydarzyć coś dobrego, zawsze będzie szatan nas atakował. I myślę, że też macie to doświadczenie w swoich domach, w swoich sytuacjach, że macie coś planujecie, nie wiem, super weekend z dziećmi, tak? Nareszcie czas rodzin, udało wam się załatwić wolne, że naprawdę wszystko odkładacie, a to się popsuje samochód, a to się pokłócicie. A to pokłócicie się przed wyjściem do kościoła, no wszystko miało być tak cudownie, tak? Tak to właśnie działa. My bardziej zauważamy, że jak nic się nie dzieje złego, aha, czyli coś jest, musimy coś poprawić, tak? Że musimy zobaczyć, żeby działo się więcej dobrego, bo szatan się nami nie interesuje. My nie jesteśmy dla niego wartościowi, bo on wie, że i tak my jesteśmy po jego stronie. To naprawdę jest trudne, ale to jest bardzo ważne, żebyśmy się opowiedzieli po jednej stronie, tak? Wybrali całkowicie Pana Boga, czy byli tacy letni i skłonni w drugą stronę.
I zobaczcie, chcielibyśmy na koniec, już pomału lądując.
Czyli jakby podsumowując tylko ten slajd, jesteście wzorem dla naszych dzieci. Myślę, że to przez całe tutaj nasze spotkanie jakby się powtarzało, przenikało, tak, że względu co my robimy, tak, czy my się komunikujemy, czy my okazujemy sobie miłość przez czułość, przez współżycie, czy my się modlimy, w tym wszystkim są nasze dzieci. One są częścią naszego życia i to, jak my żyjemy, nie to, co mówimy, tylko jak my żyjemy i w jaki sposób im to mówimy, dla nich jest to ważne. Że my jesteśmy wzorem dla naszych dzieci i zachęcamy was, żebyście chcieli być tym wzorem dla naszych dzieci. Myślę, że nigdy nie jest za późno. Jeśli może macie dorosłe dzieci, poszły w świat i może, nie wiem, czujesz, że twoje małżeństwo nie było dobre, że może poszło w złą stronę, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś teraz był wzorem dla swoich dzieci. Żeby teraz dzieci zobaczyły, że rodzice się kochają, że mimo wszystkich trudnych sytuacji oni się na nowo pokochali. Myślę, że to może być jeszcze większe świadectwo niż to, że rodzice zawsze byli blisko siebie. Że może właśnie to, że przezwyciężyli wielki trud 25-30 lat po ślubie, to może być niesamowite świadectwo dla niektórych dzieci. Mhm.
I chcielibyśmy wam tak bardzo króciutko, bo już czas nas też nagli, powiedzieć o naszej historii. O tym, dlaczego robimy to, co robimy i czy właśnie często ludzie na nas patrzą i mówią, o grzybowscy, uśmiechnięci, wszystko im wychodzi, czy oni w ogóle mają w życiu jakieś trudności. I chcielibyśmy tak w skrócie opowiedzieć wam o tym, jak Pan Bóg nas rozpieszcza, ale o tym, jak zaprosił nas pewnego dnia pod krzyż, krzyż swojego też cierpienia. Słuchajcie, tak w dużym telegraficznym skrócie. Poznaliśmy się już w liceum. Ja chodziłam do liceum sióstr niepokalanek, bardzo chciałam być siostrą niepokalanką.
Ja 6 kilometrów dalej do Niepokalanowa, do ojców franciszkanów. Też miałem wspaniałe powołanie, ale...
Spotkaliśmy się, słuchajcie, u dominikanów na mszy świętej. Zostaliśmy małżeństwem. Konrad wiele cudownych rzeczy robił, jak byliśmy piękni i młodzi, teraz również robi w małżeństwie. Ale rzeczywiście dużo razem randkowaliśmy, formowaliśmy się w ruchu czystych serc, razem wyjeżdżaliśmy, też dużo się kłóciliśmy. Kurs przedmałżeński dla nas to była masakra.
Po prostu... Był półroczny kurs przedmałżeński, więc to też było bardzo ważne, bo wiele rzeczy przekłóciliśmy tak naprawdę i przegadaliśmy. Rzeczy, z którymi sobie nie zdawaliśmy sprawy i normalnie byśmy o tych rzeczach nie porozmawiali przed ślubem.
Tak. I słuchajcie, 16 lutego 2010? 9? A właśnie.
To się nagrywa, skarbie.
Przepraszam, że nie znam daty, kiedy zaczęliśmy być razem. Podpowiesz?
2010.
Dobrze. Zaczęliśmy być razem. No i słuchajcie, żeby data się... Bo ja w ogóle nie mam absolutnie głowy do dat, więc Konrad 16 czerwca zabrał mnie na super ekstra romantyczną randkę do Kazimierza Dolnego. Konrad nie lubił sobie robić zdjęć, a tam wiecie, co kawałek... Przepraszam, zrobi nam pani zdjęcie. Przepraszam, zrobi nam pan zdjęcie. Myślę sobie, wow, mój chłopak się nawrócił. Nie, słuchajcie, to był dzień zaraz. zaręczyn. Zwiedziliśmy cały Kazimierz, no i zgłodnieliśmy. Konrad mówi, że przygotował piknik, więc ja, kobieta relacyjna, pełno ludzi, no coś, co ja kocham. Mówi, Konrad, to może tu, blisko tych ludzi. Żartujesz? Znaczy, ile to jest osób? Jakieś ustronne miejsce.
To był Euro 2012, mecz Polska-Czechy, wszędzie mnóstwo kibiców, flagi, trąbki. Ja miałem w głowie zaręczyny, więc jakieś ustronne miejsce, szukaliśmy czegoś bardziej intymnego.
Więc oczywiście się pokłóciliśmy, bardzo intymne, boisko sportowe, ogromne, dwie bramki my.
Ale przy Wiśle, więc romantycznie.
Tak, romantycznie. Więc Konrad wszystko porozkładał. Naprawdę, słuchajcie, kądzik wszystko przygotował, nawet świeczki w butelkach, tyle, że się nie palił, ale...
No nie przewidziałem, że tlen nie będzie dopływał do butelek, ale bardzo ładnie wyglądały.
No. No i słuchajcie, wszystko porozkładał, w ogóle szał i mówi, dobra, jeśli ja cię tu zostawię, to jak zacznie grać romantyczna muzyka, to przybiegnę. Ja mówię, człowieku, weź mnie tutaj nie zostawiaj. On Isia spokojnie w ogóle. Konrad pobiegł, no nie ma go 5 minut, 10 minut, słuchajcie, zaczyna grać romantyczna muzyka, a mój kądziuś w garniturze z szampanem Piccolo. W ogóle nie wiem, co powiedział, poprosił mnie o rękę, ja zaczęłam bardzo płakać. Konrad, ja w ogóle jestem roztrzepana, więc włożyłam ten pierścionek do pudełka, patrzę, żeby go nie zgubić, wiecie, kądzik sam sobie nalewa szampana Piccolo, bo był taki spragniony, więc myślę, że z boku musiało to naprawdę komicznie wyglądać, ale słuchajcie, on tym mnie nie ujął. Wiecie, co on zrobił najlepszego na tych zaręczynach? To był czas, kiedy ja, wiecie, studentka, biedna, doładowywałam sobie konto za 5 zł zawsze, nie? Telefonu. A kądziu kupił mi kartę za 25 zł.
Kosmos.
Słuchajcie, co może zrobić kobieta? Obdzwonić wszystkie swoje koleżanki. Więc wyobraźcie sobie, Konrad, ja mówię to naprawdę wiele razy w internecie już, to po prostu bardzo dziękuję mojemu mężowi, że on po prostu w drodze całą drogę do Kazimierza, z Kazimierza Dolnego do Warszawy, on wysłuchiwał tych relacji. Wiecie, jak to dziewczyny? Wow, nie możemy w to uwierzyć. Isia, wyślij zdjęcie pierścionka. Przyjeżdżaj szybko do domu, chcemy wszystko widzieć. I wiecie, za każdym razem to samo zaangażowanie. I wiecie, ja tam z 10 koleżanek obdzwoniłam. Naprawdę ta karta się przydała.
No i tak jechaliśmy. Wreszcie koleżanki się skończyły do obdzwonienia, więc pomyślałem, no ja też zadzwonię do kolegów, pochwalę się, no wiecie, taka ważna chwila. Akurat też oni, wiem, że byli razem, bo oglądali mecz, no i mówię, chłopaki, słuchajcie, zaręczyłem się. Konrad, gratulujemy. No nie wiem, czy wiesz, że Polska przegrała.
Jakby to zupełnie...
Pokazuje różnicę w przeżywaniu emocji, tak?
Tak. I słuchajcie, no i jakby po tych zaręczynach był ślub. Też nie mieliśmy za wiele pieniędzy. Ja byłam takim początkującym nauczycielem. Konrad pracował w sklepie z zabawkami.
Najlepsza praca w życiu moja.
Słuchajcie, codziennie przychodził i opowiadał mi, czym się bawił. Jakieś drony, samoloty.
To były moje obowiązki w pracy.
Tak. Później kosmetyki, więc to też był bardzo dobry czas dla naszego małżeństwa. Ale to chcę powiedzieć i prosiliśmy, że Pan Bóg był na pierwszym miejscu w naszym życiu. I wiecie, coraz więcej głosiliśmy. Ja ciągle się zwalniałam z tej pracy. Jeździliśmy, głosiliśmy konferencje, rekolekcje. I kiedyś na modlitwie mieliśmy takie pragnienie też, żeby mieć dzieciątko, ale nie mieliśmy za wiele tych pieniędzy, nie mieliśmy oszczędności. Ja tak mówię, Panie Boże, tak na modlitwie. Jak dałbyś tak ze 30 tysięcy na konto, patrzcie, jaki egoizm, nie? To mogłabym być w stanie błogosławionym. No i słuchajcie, zaprosili nas na rekolekcję do Anglii. Tam mówiliśmy dla Polonii. Pierwszego dnia mieliśmy stłuczkę. Okazało się, że przysługuje nam odszkodowanie. Patrząc na realia polskie, mówimy, gdzie tam, jakie odszkodowanie. Nawet nie mieliśmy na bilety, żeby jeszcze raz pojechać. No ale rzeczywiście polecieliśmy, zwiedziliśmy cały Londyn. No i okazuje się, że 25 marca jest mi strasznie niedobrze. Myślę, oho, ale się wczoraj najadłam KFC, a mój mąż Isia, chyba jesteś w ciąży. Oczywiście stosowaliśmy naturalne metody planowania rodziny, więc oczywiście widzieliśmy, że taka sytuacja może być, no ale jak kobieta nie, no może nie i w ogóle. Jak nigdy, słuchajcie, nie mogę zrzucić kądzika z łóżka, tak, słuchajcie, pobiegł rano po test ciążowy, wpada z kwiatkami z testem, mówię, kądziuś, jak nie jestem w ciąży? Jesteś na pewno, rób test. Na pewność mężczyzny. I rzeczywiście, słuchajcie, robię test ciążowy. Wychodzi, że jestem w stanie błogosławionym, więc no radość wielka. Konrad bierze mnie na ręce. I to było 25 marca, a 1 kwietnia przyszło ponad 30 tysięcy na nasze konto z tego odszkodowania. A przy Teresce prosiliśmy o 60, tadzik bez ograniczeń. Panie Jezu, w ogóle budujemy dom. Jak coś. Ale co chcę wam powiedzieć, że właśnie taki jest nasz Pan Bóg. I wiecie, małym bzikiem, Volkswagenikiem przez świat jeździliśmy z małym Juzieńkiem. I wiecie, my często, którzy żyjemy w kościele, myślimy, że wiele rzeczy nam się należy. Dzieci nam się w ogóle należą. Zdrowe dzieci nam się należą i tak dalej. I wiecie, ja jako terapeuta widzieliśmy, że Juzika chód się nie rozwija. Że on się rozwijał bardzo ładnie, intelektualnie i tak dalej do roku, ale że później on nie biegał jak inne dzieci i tak dalej.
Wszyscy nam tłumaczyli, że to jest jego temperament, że jesteśmy przewrażliwieni, żebyśmy nie przesadzali. Wiecie, no pierwsze dziecko, więc też nie mieliśmy z kim tego porównać. A każdego to się pytaliśmy, no to spokojnie, ma swój czas. Ale ciągle był niepokój w naszych sercach, tak? Więc jeden specjalista, drugi specjalista, wszyscy się nam wzajem wykluczali. Jeden mówi, że przesadzamy, drugi mówi, że trzeba chodzić na basen, trzeci mówi, żeby nic nie robić. I ta w kółko byśmy coraz bardziej sfrustrowani i myślimy, Panie Boże, no nie wiemy, no widzimy, że coś jest nie tak, więc bardzo Cię prosimy o jakąś diagnozę, żebyśmy mogli zacząć móc pomóc naszemu Józiowi, tak? Bo widzimy, że coś jest nie tak. W końcu trafiliśmy na niesamowitą panią neurolog tutaj w Warszawie i ona podała nam diagnozę. Ona bardzo szybko, od razu, kiedy zobaczyłyście, ona podała nam diagnozę, tylko taką diagnozę, której zupełnie się nie spodziewaliśmy. Mhm. Ona tylko, kiedy zobaczyła Józia, ona mówi, że to jest rdzeniowy zanik mięśni. My kompletnie nie wiedzieliśmy, co to za choroba, co to jest. Ona mówi, żeby, ona raczej się nie myli, ale żeby zrobić badania genetyczne z krwi. Isia wtedy była już w błogosławionym stanie z Terenią, więc też ona mówi, aha, tutaj pani jest w stanie błogosławionym. Tak za bardzo nie chciała nam powiedzieć. Mówiła, że nie, spokojnie, zrobię tylko badania. Więc było dużo nas niepokoju, ale dobrze, no zróbmy te badania, że potwierdziło się. No ale no, my, co zrobili rodzice? No od razu sprawdzili, co w internecie to co za choroba. Od razu zrobiliśmy te badania. Długo czekaliśmy na wynik, bo się czeka ponad miesiąc. Sprawdziliśmy w internecie, jak ta choroba wygląda. Rdzeniowy zanik mięśni, choroba genetyczna, nieuleczalna. Polega mniej więcej na tym, że mięśnie zanikają w organizmie. Powoli. Do pewnego momentu u dziecka się rozwijają, a później zanikają. Nie mamy na to za bardzo wpływu. O tyle mieliśmy szczęście, nie w szczęściu, że u naszego Józia ta choroba bardzo późno się objawiła, więc on wiele mięśni sobie wytworzył, mógł wyćwiczyć, tak? Bo im wcześniej u dziecka się choroba objawia, dzieci mają problemy z oddychaniem, z przełykaniem, w ogóle z poruszaniem się. Do tej pory to była najczęstszy powód śmierci dzieci do 2 lat, ta choroba, tak? Mhm. Więc my, kiedy odbieraliśmy badania genetyczne naszego Józia, to pani doktor powiedziała, no wiedzą państwo, najpierw nogi, później ręce, później oddech, no i tak to wygląda. Więc mówimy, nie, Panie Boże, no o co chodzi, tak? No dlaczego? No, nasz malutki Józio, cud chłopiec, tak, no cudowny, no piękny, no śliczny, tak? Jak widzicie na zdjęciach Józia, no coś niesamowitego. A to nagle taka bomba, tak? No prosiliśmy o diagnozę, ale nie taką, Panie Boże. I wiecie, tysiące pytań, dlaczego? Panie Boże, dlaczego? No przecież Ci służymy. Przecież trwaliśmy w czystości. Przecież no co my robimy? Rzuciliśmy pracę, stabilność finansową, jeździmy po Polsce i głosimy Ciebie, a Ty coś takiego nam dajesz? Kompletnie tego nie rozumieliśmy i o tyle Pan Bóg bardzo nas mocno blisko siebie trzymał. Myślę, że to jest ogromna Jego łaska, że my się od Niego nie odwróciliśmy, tylko my się zwróciliśmy w Jego stronę. Wiecie, jak do tej pory myśleliśmy, że my jesteśmy wierzącymi ludźmi, tak się okazało, że my z wiarą nie mamy za wiele wspólnego. Dopiero ta choroba pokazała nam, jak bardzo nam potrzeba tej wiary, jak potrzeba nam sił. I dzięki Bogu my się do Niego zwróciliśmy, że my na modlitwie prosiliśmy, szukaliśmy tej odpowiedzi. To, co wam mówiłem, że wiara często jest dla nas taką łaską, jest ułatwieniem, że ja nie wyobrażam sobie, co bym zrobił, gdybym miał Pana Boga? Gdzie bym szukał odpowiedzi na pytanie, dlaczego? Dlaczego mój Józiu? Wiecie, dla mnie ojcostwo zawsze było marzeniem, taką przygodą. Wiecie, że pierwszy syn, więc super, 3 lata, inicjacja, jedziemy sami w góry bez namiotu, 3 dni chodzimy po górach, w ogóle no coś niesamowitego. To nagle okazuje się, że nie nauczymy go syna grać w piłkę, nie nauczymy go syna jeździć na rowerze. No takie, wiecie, nagle człowiek zdaje sprawę z takich właśnie naturalnych, że my wiele rzeczy nie dostrzegamy, wiecie, i było bardzo dużo w nas płaczu, takiego, może nie wiem, czy żalu, ale takiego właśnie
pytań bardziej,
tak,
nie?
Zastanawialiśmy się, ale powiedzieliśmy, Panie Boże, okej, nie wiemy dlaczego, nie wiem dlaczego nasza rodzina, dlaczego nas malutki, dlaczego Józio, a nie my na przykład, tak, dotykasz na taką chorobą, ale Ty dopuściłeś tą chorobę, my widzieliśmy, że to nie Pan Bóg dał nam tę chorobę, on dopuścił, więc my zaufaliśmy, Panie Boże, my Ci ufamy, ale prosimy Cię, przeprowadź nas przez tą sytuację, przez tą chorobę. I wiecie, tutaj Józiu nagle przestał, chodził, ale bardzo słabo, nagle przestał chodzić, zaczął tylko raczkować. Z dnia na dzień widzieliśmy, jak coraz bardziej słabnie. Mnóstwo rehabilitacji, żeby tą chorobę zatrzymać, to ciągle tylko, żeby zatrzymać chorobę. Nagle okazuje się w grudniu, że tak, że przełom, że jest pierwszy lek na tą chorobę, który zatrzymuje, nie leczy, ale zatrzymuje tą chorobę. Niesamowity wow, tak, że Panie Boże, no jest, że tak, znalazłeś rozwiązanie na nasz problem, że będziemy mogli podać lek, nie wiem, za 2-3 lata, bo to dopiero będą wprowadzać, ale jest lek. Ale kilka dni później okazało się, że lek jest, oczywiście, ale jeden zastrzyk będzie kosztował 500 tysięcy złotych. To jest zastrzyk bezpośrednio do kręgosłupa. Trzeba go przyjmować 3 razy do roku, do końca życia. I wiecie, jak dostajemy coś takiego, to znowu nic innego nam zostało, jak tylko uklęknąć i się modlić.
Mhm. I zobaczcie, i często, dlaczego mówimy w ogóle tą historię? Bo myślę sobie, że każdy w naszym życiu doświadcza krzyża. Doświadcza różnych trudności, czy z dziećmi, czy może w naszej relacji małżeńskiej. I często sobie zadajesz pytanie, dlaczego? Dlaczego mnie to spotyka? Ale Bóg ma plan. Jeśli ty w momencie doświadczenia krzyża przychodzisz i mówisz, przyjmuję, bo jest to od ciebie, to Bóg zaczyna działać. On przekuwa krzyż w coś pięknego. Ja dopiero teraz zdałam sobie sprawę, co to znaczy zbawienie przeszło przez krzyż, że ogromna to tajemnica. Że jest ogromną tajemnicą doświadczenie krzyża i zbliżenie się właśnie w tym krzyżu do Chrystusa. I w dużym skrócie, słuchajcie, rodzimy Tereskę. Tereska jest niesamowitym darem, ponieważ przychodzi na świat w domu. Konrad odbiera poród.
Nie to, że planowaliśmy, nie?
Niektórzy myśleli, że planowaliśmy. No ale wiecie, Józia rodziłam 12 godzin, wymyślę, a Tereska, zaczęłam skurcze, niedziela, no to spokojnie, Konrad po Bożemu do kościoła. Ja sobie myślę, jeszcze pójdę do spowiedzi, to jak ja będę rodzić, to w ogóle wiecie. Więc Konrad mówi, ty dziewczyno, idź między skurczami, bo jak wejdziesz i żałuję, żałuję, to ten winny ksiądz wyskoczy i wiesz. No i rzeczywiście, słuchajcie, wchodzę do tego konfesjonału, już mnie tak skręca, skurczę co 5 minut, mówię, proszę księdza, ja to chyba już nie dam rady. Bardzo szybko dostałam rozgrzeszenie. Szybko do Komunii Świętej, wracamy do domu, dzwonimy po rodziców. Jak zawsze są bardzo szybciutko, tak teraz im się zeszło.
Niedziela, korki, ciągle czerwone światła.
No i ja mówię, dobra Konrad, to ty już wysadź tego Józia, a ja już biegnę do góry. No i wchodzę do tego domu, myślę, a to jeszcze wstawię ziemniaczki, co by kącik zjadł sobie jeszcze przed tym porodem, bo to tyle godzin. Patrzcie, tak o nim pomyślałam. No ale już mi jest tak słabo, myślę, a czekam na tych rodziców, to wejdę pod prysznic. Wchodzę pod prysznic, wody mi odeszły. Mówię, Konad, wody mi odeszły, no to wyłaź z tego prysznica. Więc ja wychodzę i myślę, nie, ja już się stąd nie ruszam. Ja po prostu mówię, Konrad, ja rodzę. Tak, Iśka, rodzisz. Isia, ty rodzisz. Ja mówię, no tak. No i wiecie, szybko bajkę dla Józia, jakiegoś tam boba budowniczego.
Dino, to był Dino wtedy, pamiętam.
Danonek. I wiecie, ja tam w łazience, mama jest tygrysem, ja też chcę być tygrysem, też chcę być tygrysem, wiecie. Myślimy sobie, mama, mija, nie? Tutaj dzwonimy do tych rodziców, no gdzie oni są? Po karetkę, no nie ma szans, no tu już jest główka. A Konrad podwinął rękawy, spokojnie Isia, zaraz będą skurcze, będziesz rodzić. Ja wiecie, na cały pion po prostu, ludzie, rodzę! Więc teraz jak sąsiedzi nas mijają, to pytają, kiedy termin porodu, bo wyjeżdżają na wakacje.
Muszą planować urlop, wiecie, nie?
Tak, ale jesteśmy w dobrych kontaktach, mówimy sobie dzień dobry. Słuchajcie, dwa parte rodzę Teresę, Konrad, mam ją, Isia, mam ją.
I co dalej?
No właśnie, tak. Dzwoni, słuchajcie, mama, dobra, schodźcie już, zostawcie nam tego Józka. I ten, mamo, Isia urodziła. O matko. A ja tam z tej łazienki, mamo, zjedz ty ziemniaki, bo wystygną. Więc mama, dzieci, co wy robicie i w ogóle. No ale zadzwoniliśmy do znajomych, słuchajcie, tam nas pokierowali. Najważniejsze, żebym ja nie ten... No nie zemdlała, przyjdźcie na łóżko, będziecie rodzić łożysko. Konrad, Isia, spokojnie, Konrad był, słuchajcie, tak opanowany, będziesz rodziła łożysko, przynieście sobie miskę, leci z zieloną miską. Ja mówię, Konrad, nie ta miska, Iśka, przecież nie mamy w domu miski na łożysko. Ja mówię, no tak. No i wiecie, leci z tą miską, więc dobra, rodzę to łożysko. No i ta położna, czy to łożysko jest całe? A Konrad, wiecie, no tak, tutaj taki, wiecie, ja mówię, skąd on w ogóle to wie? No i super.
To była łaska.
To była łaska, przyjechała moja ginekolog, przyjechali wszyscy, więc no wiecie co, wielka radość, naprawdę. Teresa jest takim naprawdę niesamowitym cudem. Wiele ludzi się za nas modliło, młodzieży, do której jeździliśmy, głosiliśmy, kapłani, na całym świecie msze święte. Jest Teresa Faustyna, mieliśmy relikwie świętej Faustyny. Robimy badanie genetyczne, wychodzi, że jest chora. I wiecie, ja sobie myślę, Panie Boże, no nie. Dwójka chorych dzieci, Józek, który już jeździ na wózeczku, za chwilę Teresa, bez możliwości leczenia. W dużym skrócie, bo większość możecie sobie przeczytać, przynieśliśmy dzisiaj gazetę, w której tam jest opis całej tej naszej historii.
Nasze świadectwo.
Dostajemy się na leczenie do szpitala Bambin Jezu w Rzymie. Niesamowity lekarz, niesamowici ludzie, którzy przynoszą nam do domu pieniądze. Ja, słuchajcie, z dwumiesięczną Terenią lecimy. Nie wiemy nic, na ile to będzie kosztować i tak dalej. Czujemy niesamowite prowadzenie Chrystusa przed po prostu, wiecie, grobem Jana Pawła II. Wyprosiliśmy kobietę, która nas zameldowała.
Pozdrawiamy panią Jadzie.
Pozdrawiamy, tak, z Rzymu. Rzym nas ogląda i tutaj całą wspólnotę, której też tam głosiliśmy. Kochani, mieszkamy u sióstr Palatynek, które traktują nas jak rodzina. I Terenia jest wielkim cudem, ponieważ jest dzieckiem bezobjawowym. Biega, tańczy, śpiewa. Jest wielką radością dla włoskich, ale i polskich lekarzy. Józiek dzięki Teresie dostał bardzo szybko szybko lek. Powraca
dużo
do sił.
Szybciej niż inne polskie dzieci, bo obecnie już jest refundacja, w Polsce też jest ogromna łaska, że ten lek już jest refundowany i wszystkie chore dzieci w Polsce, to jest choroba rzadka, więc jest około, ciężko powiedzieć ile, około 700-800 chorych razem z dorosłymi, bo to też dorośli, którzy chorują tą chorobę, więc ogromna taka, wiecie, szczęście, że tak wszystko popchnęło też.
Jak minister nas zobaczył, bo nas zaprosił na spotkanie, niesamowite i on się bardzo wzruszył, bo on nigdy nie widział właśnie dzieci bezobjawowych, i zobaczył Terenię, która biega i zobaczył Józka, który robi takie postępy, bo już tam potrafi parę kroków zrobić przy meblach. Więc niesamowita taka łaska Pana Boga, siła, refundacja leków w Polsce i tak dalej.
I ktoś może się zastanowić, no dwójka chorych dzieci, no jak to w ogóle, jak to można było się tego wymyśleć? Ale my teraz widzimy, że gdy minie choroba Terenii, to Józio nie dostał tak szybko leku, bo Józio dostał lek w momencie, kiedy już przestało raczkować, już był bardzo słaby, więc on dzięki temu, że Terenia dostała szybko lek, szybciej dostał się na leczenie i ona mu ratowała życie. I tak samo Józio, gdybyśmy nie wiedzieli, że Józio jest chory, to byśmy nie wiedzieli o Terenii, dzięki temu, że szybko zrobiliśmy jej badania genetyczne, ona bardzo szybko dostała lek w Rzymie. I wiecie, my tego nie wiedzieliśmy. My myśleliśmy, matko, dwójka chorych dzieci, ale Pan Bóg wiedział. Pan Bóg wiedział, że oni są sobie potrzebni, że ich choroba jest im nawzajem potrzebna, bo oni nawzajem się uratowali. Mhm. I ktoś może powiedzieć, no dlaczego właśnie? My nie wiemy dlaczego. My mamy, myślę, że tysiące pytań, dlaczego ktoś choruje, dlaczego ktoś stracił pracę, dlaczego ktoś umarł. Nie znamy tych odpowiedzi, ale kiedy spojrzymy, nie wiem, za kilka lat, za 5, za 10, za 50, zobaczymy, że Pan Bóg miał plan na nasze życie, że On dokładnie wiedział. I to nie znaczy, że Pan Bóg na nasze życie, jak my Mu zaufamy, to już będzie miód, malina, nic się nie będzie działo. Nie, no trudne sytuacje, to jest życie, każdy wie, jak to wygląda. Ale myślę, że będzie dużo łatwiej, że wiele pytań nie zostanie bez odpowiedzi, że będziemy wiedzieli dlaczego, że to jest nam potrzebne, że Pan Bóg chce dla nas lepiej. Wiecie, to jest taki przykład z malutkim synkiem, tak? Nasz Józio uwielbia słodycze i on najchętniej by cały czas jadł słodycze. I tak samo jest z nami, że my, i on uważa, że no tato, daj mi słodycze, to jest dla mnie dobre, ja się najem. I dla nas też, i my modlimy się do Pana Boga, no Panie Boże, dasz mi 1 000 000 złotych, no to ja spłacę długi, pomogę rodzicom i wszystkim innym. Nam się wydaje, że coś dobrego, ale Pan Bóg widzi, nie Konradku, to nie jest dla Ciebie dobre. Tak samo ja mówię mojemu synkowi, Józiu, nie, gdy dzisiaj najesz się słodyczy, to nie będzie dla Ciebie to dobre. Teraz będziesz czuł się świetnie, idealnie, ale jutro będziesz miał ból brzucha, a za parę lat próchnicę, tak? I tak samo jest z nami, że my często prosimy o rzeczy, wydaje nam się, że to jest dobre, ale my zupełnie nie wiemy, jak to funkcjonuje. Mhm.
I zobaczcie, Pan Bóg powołał nas na te warsztaty. My często chcemy odpowiedzi, przychodzimy z różnymi problemami, ale odpowiedzią jest Pan Bóg. I my możemy, już to powtarzałam, wiele rzeczy wysłuchać, wiele przeczytać książek, ale jeśli nie będziemy mieli prawdziwej relacji z Jezusem, to tak naprawdę nici, ani nie będzie dobrego małżeństwa, ani dobrze nie wychowamy dzieci i tak dalej. I wiecie, ja, działający ludzie, nie, ciągle jeździmy, głosimy i nagle przykuci do szpitala, wiele godzin w nie swoim szpitalu, nie rozumiemy ich języka, oni nie chcą rozmawiać po angielsku. I wiecie, mamy podanie, bardzo trudne podanie do rdzenia kręgowego i tak dalej. Jesteśmy przy tym we dwoje, jest asysta, trzyma Teresę.
Wiecie, o tyle to jest trudne podanie, że najpierw trzeba wyciągnąć płyn rdzeniowo-mózgowy i w te samo miejsce z taką samą ilością, w takim samym tempie podać ten lek. Więc to jest jakby bardzo trudna operacja, zabieg.
Tak, precyzja. I wiecie, raz ładują w ten rdzeń, nie udaje się, zamykamy, wiecie, panika i w ogóle. Drugi raz, trzeci raz. Ja sobie myślę, ja już nie mam sił patrzeć na to cierpienie. Ja myślę, Mario, ja już umieram tutaj razem z tym moim dzieckiem. Wiecie, Konrad zrobił się taki blady i ta lekarka mówi, proszę wyjść, bo zaraz nam pan zemdleje, a tutaj jest taka sytuacja, nie wiemy, co się dzieje, nie wiemy, dlaczego nie możemy podać. Jeszcze poszła krew z tego rdzenia, więc w ogóle masakra, może być paraliż. Więc wiecie, ja po prostu tak się mocno wtedy jednoczułam z Matką Bożą Bolesną i po prostu dotknęłam się jej serca i myślę, stoję przy tobie, bo sama nie mam sił. I wiecie, Konrad mówi, ściska różaniec i mówi, że to jest jego córka i że on stąd nie wyjdzie i niech podaje ten lek, bo on będzie się dotąd modlił, aż ona ten lek poda. I wszyscy się rozeszli, zostajemy wykończeni, strasznie udało się podać ten lek i ta młoda lekarka przychodzi do mnie, siada na łóżku, bardzo wzruszona i mówi, dlaczego nie dokonałaś aborcji, masz drugie chore dziecko. I ja myślę, że ja jej powiedziałam, ja kocham życie, że Bóg ma dobre serce dla naszej rodziny, że ja wiem, że Teresa będzie zdrowa. A ta lekarka mówi, to jest w ogóle niepojęte. Mówi, słuchaj, chcę poznać Twojego Boga. Mówi, wiesz, jak ja się wbijałam, myślę sobie, Boże, ja Ciebie nie znam, ale przez wiarę tych rodziców daj mi się wbić temu dziecku. I wiecie, to było, ja się teraz wzruszam, bo ona mówi, to jest dla mnie amazing. I wiecie, co dzisiaj chcieliśmy wam powiedzieć, jak się modliliśmy za te warsztaty i w ogóle? Że żyj tak, żeby ludzie pytali cię o Boga. Nie po to, żeby było super, żeby zawsze były fajerwerki. Bądź takim małżeństwem, żeby ktoś przychodził i powiedział, tak chcę żyć, bo oni miłują Chrystusa. I tak mamy żyć, słuchajcie. Że ktoś stanie i powie, ty kochasz Boga, opowiedz mi o Nim. Nie dlatego, że jesteś w domowym kościele, w piątym kręgu i już w ogóle jesteś parą archidiecezjalną. Nie. Dlatego, że ty naprawdę w swoim życiu Go miłujesz. I zobaczcie, w życiu bym nie przewidziała historii tej lekarki i nie rozumiałam, po co nam były te szpitale i tak dalej. Ster się nie zawalił, wróciliśmy do Polski, dalej jeździmy i głosimy. Ale ten czas, kiedy trwaliśmy przy Jego sercu jako małżeństwo, kiedy toczyliśmy nasze bitwy na kolanach, kiedy mówiliśmy, nie rozumiem, ale w Twoje imię to przyjmuję, to był największy czas łaski. I małżeństwo, słuchajcie, jest jak pory roku. I dzisiaj jest zimno, nie? Siedzimy tutaj w kurtkach. I może dzisiaj jest u Ciebie jesień w małżeństwie. I nie ma fajerwerków. To nie martw się, bo po jesieni przyjdzie zima, może będzie jeszcze ciężej. Ale po zimie zawsze przychodzi wiosna, a po wiośnie zawsze przychodzi lato. I tak jest z naszym Bogiem. I słuchajcie, to jest najważniejsze, co chcemy wam powiedzieć. Żeby był seks i mistyka, żeby było dobre małżeństwo, żebyśmy dobrze wychowali nasze dzieci, żebyśmy promieniowali na innych, to potrzebujemy stworzyć relacje z Jezusem. Do tego was zachęcamy. My nie znamy odpowiedzi. Nie wiem, dlaczego ktoś umiera, nie wiem, dlaczego rozwala się kogoś małżeństwo, czemu czujemy się rozczarowani, czemu, nie wiem, w prostych sytuacjach się wykolejujemy i mówimy, nie dam rady, nie udźwignę więcej. Ale wiecie, co jest najpiękniejsze? Że Bóg wie. I wiecie, właśnie często głosimy dużo radości i nagle mówimy komuś o tej chorobie i oni mówią nie. I wy dalej tak żyjecie? Tak, bo kochamy Boga. I wiecie, jak Józek funkcjonuje, my się baliśmy, czy przedszkole, czy nie przedszkole. On sobie świetnie radzi. To jest wielka zasługa, mój mąż tego nie powie, ale ja to powiem. To jest wielka zasługa mojego męża, który mówi, Józek, ty jesteś moim synem, ty dasz radę. I wiecie, Józek na tym swoim wózeczku w przedszkolu jest bohaterem. On mówi, ej, ja mam chore nogi, nie każ mi wstawać, nie? Bo ja mam chore nogi. Albo mówi, chłopaki, przenieście mnie. On sobie radzi. To, jak ty na swoim dziecku, wiesz, pokażesz tą miłość, to on to będzie brał. On to bierze po prostu, bo tak jest. Józio wie, że ma chore nogi. Nie wiemy, co będzie z Tadziem. Bardzo prosimy was o modlitwę. Wierzymy mocno, że będzie zdrowy. Jeśli nie, chwalimy Boga, że został wynaleziony lek. Ale ufamy mu niesamowicie. I wiecie, Józek, który ma chore nogi i wie, ile musi przekładać na tą rehabilitację w ogóle, on często na modlitwie mówi, no za Tadzia, żeby on, mamo, miał zdrowe nóżki. Patrzcie, jakie to jest niesamowite. Że on się modli o to, żeby ktoś nie cierpiał tak jak on, bo on wie, co to znaczy. Że on nie pyta się, czemu Teresa biega. On się cieszy, on mówi, Teresa, to teraz u mnie w przedszkolu była taka zabawa, bocian na jednej nodze, dajesz. Nie? Że on chce po prostu. On tego doświadcza i zobaczcie, dlatego to jest ważne, jakie ty będziesz miał serce. Tak będziesz to przekładał na swoje dzieci, na swoje relacje. I tego wam, kochani, bardzo, bardzo życzymy. I na koniec, słuchajcie, odśpiewamy apel jasnogórski, ale najpierw się króciutko pomodlimy w małżeństwach. Powstańmy.
I po apelu to jeszcze nie koniec. Jeśli macie jeszcze chwilkę, to prosimy, żebyście po apelu chwilę zostali, bo...
Bo będą wtedy te niespodzianki i te piękne prezenty, które cała tutaj ekipa przygotowująca te rekolekcje również zrobiła. Kochani, ci, którzy też nas oglądają online, to bardzo prosimy. Małżeństwa łapią się teraz za rękę. Porządny buziak, tak żeby było słychać. Słychać było?
Całujemy swoją żonę, tak. Bo tego nie powiedzieliśmy.
Dobra, to jeszcze jeden buziak, ja nie słyszałam, jeszcze jeden. Dobrze.
O, to było słychać.
No, muszę wam powiedzieć, wy tego nie widzicie, my to widzimy. Jest romantyzm. I teraz tak jak jesteśmy, jak się trzymamy za dłonie, Panie Boże, my chcemy Cię uwielbiać za nasze małżeństwa. Chcemy Cię uwielbiać za te 3 dni tych warsztatów małżeńskich. Za te nasze trudności. Panie Boże, Ty widzisz te wszystkie nasze stoły, stołki. Ty widzisz nasze cierpienie, nasze kłótnie, nasze łzy. Widzisz tam, gdzie nie domagamy. Ty widzisz tam, gdzie jest nam ciężko i trudno czasem. Ale potrzebujemy Twojej łaski, żebyśmy mogli kochać. A za to, co dzisiaj doświadczyliśmy, za to, że nas powołałeś do małżeństwa, że nas stworzyłeś. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czuwam, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czuwam. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czuwam, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czuwam. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, czuwam, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czuwam.
Po błogosławieństwie będą jeszcze niespodzianki. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w miłości Chrystusa.
Tak, można sobie usiąść, kochani.
Dobra, to przynieś, tak?
No, poproszę może. Ja mógł tylko mogli poprosić, proszę księdza, te rzeczy, co są tam z tyłu schowane, można było je teraz przynieść też, byśmy mieli...
Tak, chwilę. Słuchajcie, czy lubicie randkować? Tak czy nie? Dobrze. Mężowie, wiecie co macie? Kartę swoją, super, do bankomatu w poniedziałek udostępnić żonie na dobrą bieliznę. Zabrać na dobrą randkę, ale słuchajcie, pierwsze ogłoszenie jest takie, że mamy Miłujcie się. Nie dlatego, że jesteśmy na okładce. To...
Totalny przypadek.
Totalny. Ale proszę się poczęstować. W środku jest cała nasza historia choroby opisana. Dzieciaków, bardzo prosimy o modlitwę, bo bardzo jej potrzebujemy.
Jutro wylatujemy do Rzymu, jutro
samego rana.
Lecę z Józią na męską wyprawę. Mamy kolejne badania przed kolejną dawką, więc też prosimy o modlitwę też dla dziewczyny, które same zostają.
No, będziemy mieli babski czas. Słuchajcie, oprócz tego, że zachęcamy was, żebyście sami porandkowali. Wiemy, że w małżeństwie jest to trochę trudne. My z Konradem często jak nastroimy się już na randkę, wiecie, jest w ogóle szał. Widzimy, że dzieci już wam zasypiają, to Konrad... Isia, różaniec z rozważeniami. Masz rację, dobijemy ich. Nie, żartuję tym różańcem, ale mówimy ten różaniec, no śpią, no anioły, przynosimy do łóżek cud, miód. Konrad dzwoni po pizzy, a tam wineczko, wiecie, na paluszkach. Konrad, super szał i w ogóle, oczywiście jak nie jestem w stanie błogosławionym, to dla sprostowania. No i wiecie, już się cieszymy, odpalamy komedię romantyczną, po czym słyszymy, wow, imprezka, Teresa, wstawaj. Akurat Józek, dam ci stówę. Nie, no idź spać. A on, nie, wstawaj, Tereska. No i kończymy na Madagaskarze z naszymi dziećmi i wiecie. Więc dobrze ten czas sobie zaplanować, ale do randki, żeby po prostu porandkować, przegadać sobie te warsztaty. Jak jesteście w dialogu małżeńskim, super, ale randka, czyli czas tylko dla was. I słuchajcie, Pan Bóg też was zaprasza na randkę, żeby stworzyć relację z Jezusem. Trzeba znaleźć sobie taką przestrzeń, ciszę. Więc przygotowaliśmy dla was, Pan Bóg wam przygotował takie randki, listy miłosne od Pana Boga dla was. Tu jest oblicze Pana Jezusa. Może zapal sobie świecę, znajdź taką przestrzeń dla siebie. Spójrz w oczy Jezusa. Powiedz Mu, z czym ci ciężko, czego się boisz, co jest jakąś taką twoją trudnością, bolączką. A jak już będzie ci tak smutno, tak, bo czasem to są trudne sprawy, to pamiętaj, że Jezus jest słodyczą, jest tam lizaczek. Nasze dzieci mówią, że bardzo dobre.
Te randki, listy od Pana Boga są na końcu, będziecie wychodzić. Niebieskie dla panów.
Różowe dla pań.
Tak. Kolejną rzecz, którą przygotowaliśmy dla was, to już jest taki wstęp do waszej randki, do tego drugiego filaru, o którym mówiliśmy dzisiaj.
Tak, ale to jest do wykonania dziś wieczorem, żeby jutro twój współmarzonek się budzi. Wow, nie mogę w to uwierzyć.
Mamy takie karty przygotowane. Mój rycerz, mój kwiatuszek, gdzie jest mnóstwo miejsca. U rycerza są serduszka, u kwiatuszka są płatki, łodyga i po prostu liście. Miejsce, gdzie piszemy coś miłego dla naszego współmarzonka, czyli panowie biorą dla swojego kwiatuszka, wpisują imię swojej żony, bo to też było ważne, nie piszemy,
nie piszemy o
innej żonie, jak inne żony są, tylko o naszej. Czasem mamy problem znaleźć coś dobrego w naszym współmałżonku. Łatwiej było nam wypisać litanie rzeczy, których nie domaga, który coś źle zrobił. Jeszcze z dzisiaj tak możemy wszystko wypisać. A dużo ciężej nam często jest dziękować, zauważyć coś dobrego, więc to jest właśnie taka pomoc, żebyście mogli właśnie dzisiaj wieczorem napisać coś miłego, czyli panowie piszą dla swojego kwiatuszka, a panie piszą dla swojego rycerza, tu wpisujemy swoje imię i właśnie za to chcieliśmy podziękować, za całe nasze małżeństwo, a może tylko za dzisiejszy dzień, może tyle rzeczy się wydarzyło. Więc to też będzie taki dla was pomysł, żebyście mogli to w każdego dnia wprowadzić, więc to też jest na końcu do zabrania dla siebie. I mamy jeszcze jeden prezent, więc tutaj zapraszamy już do przodu tutaj do nas, żebyście pokazali, tutaj chodźcie do nas na scenę.
Chodźcie,
to jest bardzo ważne, tutaj jest...
Brawa dla naszych odważnych panów.
Tutaj przyniosłem. Chodźcie panowie, tutaj chodźcie, pokażcie się. Nie wiem, czy jeszcze jesteśmy na żywo w internecie, ale niech cały świat zobaczy, tutaj mamy wspaniałych mężczyzn. Ja bym poprosił tylko jedną różyczkę. To jest prezent od Pana Boga. To nie to, że tutaj my coś przygotowaliśmy i ten. To jest prezent od Pana Boga. Ja się zwracam tutaj do każdej kobiety, każdej pięknej dziewczyny. Staram się spojrzeć każdej prosto w oczy i też w tym wszystkim w internecie, które teraz na nas patrzą.
Mamy to ustalone.
W imieniu Pana Jezusa to mówię, że bardzo Cię kocham. Jesteś dla mnie najpiękniejsza, jesteś dla mnie najcudowniejsza. I może nikt nigdy Ci nie powiedział, że jesteś piękna, może nikt Ci nie powiedział, że Cię kocha, może Twój tata nigdy Ci tego nie powiedział. Ja Ci dzisiaj mówię, ja Cię bardzo mocno kocham. Taką Cię stworzyłem, taką Cię ukochałem, taką Cię wymyśliłem. I Pan Jezus mówi, żebyś pamiętała, że Twoje piękno nie bierze się z Twojej torebki, kosmetyków, ubrań, tylko z Twojego serca, swojego wnętrza, swojej wrażliwości, swojej delikatności. Pan Jezus bardzo Cię kocha i chce, żebyś o tym zawsze pamiętała i właśnie... Takim minimalnym symbolem tej ogromnej miłości jest dzisiaj ta różyczka.
A ja słuchajcie, panowie, mam też dla was coś od Pana Jezusa. Tutaj razem z Basią będziemy rozdawać. Jesteś takim prince polo.
Księciem.
Księciem, tak.
Do schrupania.
Do schrupania. Dokładnie, ale jesteś takim super ciachem. I Pan Jezus ci dzisiaj też mówi, że jest z ciebie dumny. Że jesteś głową rodziny. Jesteś Józefem. I to, że czasem coś nie wychodzi, macie trudności w małżeństwie, może nie możecie mieć dzieci, może macie trudności z dziećmi, może jest ciężko w relacji, może popłynąłeś w jakieś grzechy. Bóg mówi, nie gorszę się tobą, ale jestem z ciebie dumny. I dzisiaj chrupiąc tego prince polo, zawsze o tym pamiętaj, że to jest właśnie Jezus, taki jest nasz Pan Bóg. I żeby dzisiaj wrócić do domu, żeby coś się zmieniło po tych warsztatach. Wiecie, to nie chodzi o to, że odbębnimy i koniec, ale żeby coś się zmieniło. Że dzisiaj wyjdziemy, będziemy się bardziej kochać, będziemy kochać Jezusa i będziemy szczęśliwi, że jesteśmy córkami i synami Króla. To wszystkiego dobrego dla was i rozdajemy.
Chcieliśmy bardzo wam podziękować za ten czas. To też dla nas niesamowite, że mogliśmy tutaj być i się też dzielić jakby własnym doświadczeniem Pana Boga. To też, że Pan Bóg niesamowicie to poprowadził, że tutaj jesteśmy. Więc to wszystko jest dla was, więc śmiało bierzcie. Może jest takie sytuacja, że ktoś dzisiaj jest sam, że nie żona musiała zostać z dziećmi, może mąż. To też weźcie dla swojego współmałżonka, tak, żeby współmałżonek też mógł tego doświadczyć, też zabierzcie dla siebie później te prezenty, też te prace. Ja też powiem dla tych, którzy oglądają nas online, że ksiądz mnie namawiał, żebym wysłał to mailem, że mógł to rozesłać, ale ja bardzo mocno wierzę w wasz potencjał i kreatywność, że nie musicie mieć gotowych kartek do pisania o tym, jak twoja żona i twój mąż jest wspaniały. Więc dla tych, którzy nas oglądają przez internet, to zachęcamy, że też byście coś takiego stworzyli. Ale może nie mój kwiatuszek, może coś innego wymyślicie. Może do swojej żony inaczej się zwracasz.
moja rybeczko. A kiedyś, słuchajcie, prowadziliśmy takie warsztaty dla małżonków i tam kobieta miała coś napisać do swojego męża, co tam chce i tak dalej, wiecie, mówimy coś romantycznego, ksiądz zachęca właśnie, nie? A on, nie, no co tam będę pisać? Jedna biedna zgubiła tą gwiazdeczkę i ten ksiądz znalazł, a tam było, chcę być codziennie twoją koteczką, a ksiądz, o, jeszcze zgubiła. Więc mogą być koteczki, kotusie i jak tam wolicie. Kochani, a teraz zapraszamy was bardzo serdecznie na sweet focie, czyli musimy zrobić sobie piękne zdjęcie. Zapraszamy cudownych tutaj, wspaniałych naszych, grających, Basię z mężem, która tutaj naprawdę, organizatorów, księdza, który pięknie to wszystko, słuchajcie, dzisiaj przygotował, z tymi różami, z tymi prezentami. Chodźcie, żeby zachęcić innych już na kolejną edycję. Zapraszamy, tylko musimy się jakoś dobrze, słuchajcie, ustawić.
My bardzo dziękujemy za dzisiaj, za dzisiejszy czas.
Tak.
Już niestety nie mamy slajdów, ale jeśli ktoś by chciał zapoznać się z naszą fundacją Ster na Miłość, to zachęcamy wejść albo na Facebooka, albo na stronę internetową. Więc bardzo dziękujemy i zapraszamy na zdjęcie.
Tak.
W tym czasie, kiedy będziemy się gromadzić na zdjęcie, to ja chciałam bardzo serdecznie podziękować. Kochani, zrobiliście tu dzisiaj, myślę, coś niesamowitego i pięknego. Tchnęliście w nas dużo życia. Dziękuję wam za świadectwo. Za merytorykę oczywiście też, ale prawda jest taka, że najpiękniejsze w tym, co mówiliście, jest to, że tym żyjecie, to, że z każdego waszego zdania bije prawda, świadectwo, wasza miłość. Bardzo wam za to dziękujemy, bardzo nas to buduje. Myślę, że będzie budować i owocować w nas przez najbliższy czas i mam ogromną nadzieję, że jeszcze tu kiedyś na tym miejscu się spotkamy razem. Dziękujemy wam bardzo. I oczywiście obiecujemy modlitwę za Tadzia, za wasze dzieci, za was.